Zaczynamy. No nie wszyscy, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Proszę Państwa, minęła godzina 12. Będziemy rozpoczynali posiedzenie naszej komisji. Według listy obecności mamy kworum, a więc wszystkie uchwały, postanowienia będą miały moc prawną. Chciałbym w tym momencie przywitać wszystkie koleżanki, wszystkich kolegów, członków naszej komisji, pana starostę, pana skarbnika, członków zarządu, wszystkich zaproszonych gości, dyrektorów, komendantów instytucji podległych starostwu. Serdecznie Państwa witam. Proszę Państwa, porządek obrad macie Państwo przed sobą. Ja go nie będę odczytywał. Spytam tylko, czy są jakieś nowości, które musielibyśmy do tego porządku nanieść. Pan starosta, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chcieliśmy wprowadzić, on jest ujęty już w porządku, ale nie był wcześniej wysłany w materiałach, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pan skarbnik opowie i autopoprawkę do uchwały zmieniającej budżet.
Dziękuję panu staroście. Ponieważ to już w porządku obrad jest, więc możemy przegłosować przedstawiony porządek obrad. Czy jeszcze oprócz tego, o czym wspomniał pan starosta, jeszcze są inne uwagi, propozycje? Jeśli nie widzę, proszę państwa, przegłosujmy. Kto jest za przyjęciem porządku obrad przedstawionego w tej chwili nam do wglądu? Wszyscy jednogłośni, dziękuję serdecznie. Nie widzę głosów przeciwnych, wstrzymujących się, a więc jednogłośnie porządek obrad został zatwierdzony. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego. To jest informacja ustna prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Pani prezes, gdyby pani była łaskawa tutaj bliżej do nas, serdecznie panią zapraszam. I słuchamy ewentualnych pani uwag na temat sytuacji w szpitalu od momentu, kiedyśmy się ostatnio rozstali. Czy coś, jakieś zmiany nastąpiły? Bardzo proszę, oddaję pani głos.
Już działa. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Jakieś szczególne zmiany nie pojawiły się, bo jesteśmy w trakcie różnych opracowań, różnych projektów od 3 tygodni. Nadal pracujemy nad tym, o czym mówiłam ostatnio Państwu. I jeżeli są jakieś konkretne zapytania, to bardzo proszę, jestem do dyspozycji. Ale jednocześnie chciałam przedstawić problem, który tutaj właściwie już w ubiegłym roku się ujawnił, a dotyczy zabezpieczenia kadry lekarskiej na poszczególnych oddziałach. Jest to problem, który dotyczy nie tylko szpitala w Goleniowie, ale jest to problem ogólnokrajowy i w różnych jednostkach mniej czy bardziej on się ujawnia. W tej placówce leczniczej w Goleniowie w ubiegłym roku był kryzys bardzo duży pod koniec roku, bo jak Państwo pamiętają, doszło do zamknięcia oddziału położniczo-ginekologicznego i praktycznie też był na skraju zawieszenia oddział internistyczny i w ślad za tym izba przyjęć. Od ubiegłego roku, mniej więcej od kwietnia, maja, były usilne dążenia ze strony zarządu SCM-u dotyczące zabezpieczenia właściwego kadry lekarskiej internistycznej, między innymi. I ten problem właściwie jest cały czas aktualny i w tej chwili mamy tak drastycznie niskie przepraszam, możliwości dyżurowe, że lekarz obawia się, czy jest w stanie pociągnąć tak dużo dyżurów miesięcznie i jak wrócę teraz z komisji, będziemy omawiać, bo jest poważny kryzys, jeśli chodzi o obsadę lekarską na internie. Dziękuję. Czy są pytania ze strony Państwa? Proszę.
Otwieram dyskusję. Pan radny Jabłoński, bardzo proszę.
Tak jest. Pani prezes, wynik finansowy szpitala na koniec roku 2017 i stan zobowiązań wobec kontrahentów, wymagalnych, niewymagalnych itd.
Jeśli chodzi o wynik finansowy, to jeszcze do końca trwają wyliczenia, bo tak jak Państwu wspominałam, to te rachunki, które też dotyczą rozliczeń w ramach nadlimitów, również z personelem lekarskim, są jeszcze w trakcie opracowania i ten wynik finansowy będzie wkrótce znany, a teraz mogę tylko symulacyjnie podawać, tak jak ostatnio mówiłam na poziomie, ostatnio podawałam na poziomie 1 800 000, ale może być wyższy. Minus, oczywiście minus, tak. Niestety ujemny wynik. Tak. W momencie, gdy przyjmowałam zakład 6 listopada, stan był na minusie, minus 1 660 tysięcy. Taki był stan finansowy, taki był wynik finansowy tego podmiotu leczniczego. Może te dane, to ja poproszę Panią Główną Księgową o ten stan wymagalnych zobowiązań. No i znowu się zaczyna.
No i w związku z tym jest prośba, żeby ustnie przekazać, jaki jest stan, właśnie to, co Pani przekazała, i stan zobowiązań jeszcze, to też na pewno ma Pani w głowie, czy Główna Księgowa, bo to są sprawy, które analizujecie praktycznie codziennie, dbając o kondycję szpitala.
Akurat już Pani Prezes powiedziała, w chwili obejmowania placówki było 1 600 000 z groszami, no w tej chwili 1 800 000, no ten dług się powiększa, wzrasta. Ja wczoraj, wiecie Państwo, oglądałem w telewizji długa dyskusja, długa debata na temat stanu zdrowia, szpitalnictwa w Polsce. No wypowiadali się profesorowie, wszyscy znawcy, to był długi program. Poświęciłem swój czas, żeby to do końca obejrzeć. No rzeczywiście te finanse są tragiczne. Oni, ci panowie, którzy tam zabierali głos, znajdowali wyjście z tej sytuacji, nawet dosyć sensowne, no ale to są wszystko systemowe rozwiązania od góry. My tutaj na dole aż takich możliwości nie mamy, żeby sami rozwiązać. Rzecz, która mi się spodobała, która na mnie wywarła wrażenie, to było zdanie jednego z panów, który powiedział, że błędem jest, kiedy szpitale w bliskim położeniu koło siebie zaczynają ze sobą konkurować. I mnie się zaraz przypomniała sytuacja z naszego podwórka. No jest to rzecz, którą warto zająć się bliżej. Myślę tu o współpracy ze Szpitalem Nowogardzkim i z niektórymi szpitalami w Szczecinie. A poza tym jeszcze rzecz, która mnie uderzyła, wręcz znokautowała, to też było, wyobraźcie sobie Państwo, że oddziały ginekologiczno-położnicze wtedy mają rację bytu, kiedy urodzin jest ponad 300 w roku. A tak jak poniżej to jest, może to dotyczy Warszawy. Oddaję Pani głos.
Przepraszam, właśnie. Zachęcam do współpracy. Jeśli chodzi o ten poziom liczby urodzeń, to ostatnio jest jakby troszeczkę skorygowana ta liczba, bo pan dyrektor też mówił, dyrektor NFZ-u, że takie opcjonalne to jest poziom 400, jednak nie 300. Do niedawna jeszcze utrzymywano ten poziom 300, ale teraz już się mówi o 400. Jeśli chodzi o konkurowanie między jednostkami bliźniaczymi czy ościennymi, blisko położonymi koło siebie, to oczywiście w skali kraju różnie to wygląda i tak samo tutaj na tutejszym podwórku, jeśli chodzi o szpital w Nowogardzie i szpital w Goleniowie, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze rozwinięcia właściwej współpracy, bo nie musimy dla siebie stanowić konkurencji, a realizować dla poszczególnych grup populacji świadczenia. Nawiązałam kontakt z panem dyrektorem ze szpitala z Nowogardu. Już pierwsi pacjenci trafili na OIOM, tutaj do Goleniowa i teraz pracujemy nad innymi projektami w zakresie diagnostyki komputerowej i ewentualnie rozważamy jeszcze inne możliwości w innych zakresach medycznych tej współpracy.
Dziękuję pani prezes. To już są pomyślne wieści i wiadomości, bo do tej pory o takiej współpracy żeśmy niewiele słyszeli. No, jeśli pani już nawiązała kontakt z panem dyrektorem Lembasem, to się chwali i oczekujemy pozytywów. Pani radna, bardzo proszę.
Ja mam pytanie do pani prezes. Pani prezes, chciałabym wiedzieć, miesiąc temu na komisji mowa była o 1 600 000, dzisiaj jest 1 800 000. W tym przypadku mamy wzrost. Jaki ma pani pomysł na taki program naprawczy, żeby zminimalizować ten dług, który w tej chwili już z miesiąca na miesiąc rośnie? Z tego co wiemy z poprzedniej komisji, to tak pani określiła sytuację szpitala na minus 1 600 000, a dzisiaj jest 1 800 000. Proszę mi szczegóły, proszę mi powiedzieć tak naprawdę, jaki ma pani pomysł, swój pomysł na naprawdę sytuacji zadłużenia szpitala.
Przede wszystkim zwracam uwagę, żeby jednak też samemu zwracać uwagę, jakie dane przyjmujemy, bo dane 1 600 000 dotyczą danych na koniec listopada, czyli to są za październik, w momencie, gdy ja zaczęłam pracować. A ten poziom, który podałam, drugi, wyższy, dotyczy symulacyjnego wyniku, jeszcze niepotwierdzonego na koniec roku 2017. Oczywiście, że należy przedsięwziąć wszelkie możliwe działania, które by doprowadziły do zbilansowania się jednostki i do osiągania dobrego wyniku finansowego. Te działania będą przedstawiane na zarządzie w środę, dlatego teraz nie będę ich przedstawiać fragmentarycznie, dopiero po zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez właścicieli.
Dziękuję pani prezes. Tym żeśmy nawet wspominali o tym, że pani chce całościowo przekazać zarządowi. Zarząd ewentualnie później będzie się tymi wiadomościami dzielił z nami. Ktoś z państwa jeszcze? Proszę.
Czy ten stan zobowiązań pani pamięta? Czy pani dzisiaj to przekaże? Czy poczekamy do sesji?
Ja myślę, że warto by było poczekać, żeby to był taki okres. Nie, że znowu będziemy dzisiaj mówić. Pana nie możemy za 2 tygodnie, czy za 10 tygodni, że on jest inny pomysł, który zabierzemy wszystkich
taką. I proponuję przyjąć taką wersję.
Sesja jest w czwartek. Czy dzisiaj zmieni coś?
Być może, ponieważ będą rozliczenia za nadlimity z lekarzami, gdzie chciałabym jeszcze negocjować pewne pozycje, gdzie w grę wchodzą bardzo duże kwoty finansowe.
Nie, nie chodzi o szczegóły, ja tylko o wielkość. O wielkość, tak? 1 200 000 tego typu.
Rząd wielkości to jest kilkaset tysięcy, 600 000.
Zobowiązani.
Wymagalnych na koniec 2017. Tak.
Chciałbym
Pan ma coś łączyć?
Nie. Jest. Ale mi nie chodzi też tutaj o jakieś takie szczegóły. Chodzi mi raczej o jaką pani przyjmie politykę. Czy zaciskanie pasa, jeśli chodzi o program naprawczy, czy rezygnacja z części oddziałów. Nie wiem, ja bym chciała mieć całokształt, bo trudno mi powiedzieć, dzisiaj mamy komisję społeczno-oświatową. My się tymi sprawami społecznymi zajmujemy i chcielibyśmy znać pani stosunek i informacje, jak pani to widzi. Ale politykę pani zarządzania tym szpitalem. Nie chodzi tutaj o szczegóły negocjacyjne, to co pani mówi przed chwilą. Ale jak pani to widzi? Bo nie ukrywam, że nas to bardzo martwi, bo nie mamy konkretnych informacji.
W planie działań naprawczych są zawarte różne projekty, które mają na celu zwiększać przychody, czyli jednym z elementów tych działań jest prowadzenie działalności zwiększającej przychody. To ma swoje duże ograniczenia, bo jeśli chodzi o zwiększanie przychodów od głównego płatnika ze strony NFZ, to są to bardzo możliwości nikłe, śladowe, żeby tak rzec, i wymagają bardzo usilnych działań, presji i nacisków, że tak to ujmę, z naszej strony. Również prosiłam pana starostę o tutaj wsparcie ze strony państwa. Chodzi mi o to, że jednym z tych działań jest chęć i dążenie do zdobycia kontraktu na diagnostykę ambulatoryjną w zakresie tomografii komputerowej, co jest niewykorzystane, a powinno być, te świadczenia powinny być zakontraktowane i przyznane w tym miejscu, dlatego że w okolicy nie ma takiej możliwości i takiego sprzętu. Wystosowywałam już wnioski, poprzedni zarząd również do NFZ-u, prowadziłam rozmowy, ale też myślę, że dobrze by było, gdyby tutaj od strony właściciela i zarządu powiatu w bardzo szerokim takim ujęciu też to wsparcie było i takie pismo przygotowałam kolejne. I to dążenie jest. Oprócz tego chcielibyśmy poszerzać bazę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, co jest też dzisiaj standardem, i chęć i dążenie w systemie do eliminacji i redukowania liczby hospitalizacji i lecznictwa szpitalnego na rzecz lecznictwa ambulatoryjnego. Tutaj w tym punkcie przyszpitalnym jest za mało to rozwinięte, bardzo śladowo praktycznie ta specjalistyka istnieje. Ona może istnieć w dużo większym zakresie i tutaj są te projekty przygotowane pod tym kątem. Aktualnie, zanim dojdziemy do tego punktu, a to może potrwać całe miesiące, a może nawet i w przyszłym roku, bo nie wiem, czy w tym się uda, jeżeli uzyskamy kontrakty z NFZ-u, to potrwa w czasie, a do tego czasu możemy świadczyć usługi komercyjne, co też ma swoje duże ograniczenia, bo tylko część społeczności przyjdzie i wykupi te świadczenia komercyjne. Oprócz tego oczywiście monitorowanie i pilnowanie kosztów. Został wdrożony program budżetowania we wszystkich jednostkach medycznych, czyli na poziomie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i szpitalnej, stacjonarnej. I teraz już będą pierwsze wyniki, ale one jeszcze nie będą obrazować, czy rzeczywiście będzie ta tendencja i możliwość do redukowania tych kosztów w obrębie tej działalności medycznej. Natomiast za 2-3 miesiące to już ta tendencja z całą pewnością się ujawni, ale jest to prowadzone, ten mechanizm, to narzędzie jest zastosowane w szpitalu. Dużo jest projektów zewnętrznych, które byłyby finansowane przez tak zwanego klienta zewnętrznego, komercyjnego. Ostatnio i też dążymy do wznowienia działalności w zakresie medycyny pracy. Mamy chętnego lekarza, co jest największym problemem, znalezienie takiego lekarza. I w tym tygodniu będzie spotkanie i mam nadzieję, że uda się omówić szczegóły i podpisać umowę, a wtedy już mniejszym problemem będzie pozyskanie tak zwanego klienta niż zdobycie lekarza dzisiaj w tych warunkach rynkowych.
Dziękuję pani prezes. No więc kroki pani poczyniła, czyni w dalszym ciągu ku lepszej sytuacji w tym szpitalu. To jest ważne, to jest cenne. A proszę mi jeszcze powiedzieć, zaraz koleżance oddam głos, a proszę mi powiedzieć, czy obsada personalna fachowa jest w zadowalającym stopniu zabezpieczona, czy pani na wstępie wspomniała, że problem istnieje, ale czy nie grozi nam przypadkiem znowu przymknięcie jakiegoś oddziału? Bardzo proszę, niech pani będzie łaskawa.
Tak jak przed chwilą wspomniałam, jest to zagrożenie realne zamknięciem oddziału internistycznego. Po komisji będę prowadziła rozmowy i zobaczymy, co uda nam się osiągnąć i jaką pomoc z zewnątrz. Będziemy rozmawiać z panem ordynatorem, co możemy dalej zrobić, bo nie może tak być, że jeden lekarz ma kilkanaście dyżurów i absolutnie to jest niedopuszczalne. I lekarz również nie jest w stanie fizycznie tego udźwignąć, tego ciężaru. Jest zagrożenie, jest kryzys w obrębie interny na ten moment.
Pan, panie przewodniczący, ubiegł mnie z pytaniem, bo właśnie chciałam nawiązać do tej wypowiedzi początkowej pani prezes, której informuje nas pani o poważnym kryzysie, bo rozwijając wypowiedź pana przewodniczącego, właśnie chciałam zapytać o pani pomysł na chwilę obecną na zażegnanie tego kryzysu.
Jedynym pomysłem jest zdobycie lekarza. Proszę państwa, odkąd tutaj pracuję, od kilku miesięcy, pracuję też na etacie tak zwanego headhuntera, czyli jestem łowcą głów, bezustannie poszukuję lekarzy. Zaczęło się praktycznie na wejściu od montowania zespołu ginekologów. Wymagało to naprawdę ogromnego czasu. Te kilka tygodni, to właściwie do północy codziennie, od godzin popołudniowych, były rozmowy prowadzone z różnymi lekarzami z tego województwa i one były wielokrotnie powtarzane i były mniej skuteczne bardziej, a czasami okazywało się, że już mamy uzgodnione, a nagle lekarz zmienia zdanie i niestety rezygnuje z tej oferty pracy. I naprawdę to nie chodzi o mnie, że to był jakiś wysiłek, ale ktokolwiek by to nie prowadził, to było to ogromnym wysiłkiem, a jednocześnie taki zbieg okoliczności sprzyjający, że tam w Szczecinie uwolniła się grupa w pewnym obszarze jednostki medycznej, która była, tak jakby to powiedzieć, roboczo niezagospodarowana. I też ta grupa nie za bardzo kierowała swoje kroki tutaj w stronę Goleniowa, ale jednak udało się dzięki też takiej życzliwości i zaangażowaniu aktualnej pani ordynator dr Knap utworzyć ten zespół, żeby można było uruchomić działalność tego oddziału położniczo-ginekologicznego. Przy okazji chcę wspomnieć, że ten oddział rozwija się bardzo ładnie, mimo że mamy problem sprzętowy, zaraz jeszcze dodam, o co chodzi, i rozwija się również i poszerza działalność opieka w zakresie AOS-u, czyli w poradni ginekologicznej. I coraz więcej pozytywnych informacji do nas się przedostaje. Pisemnie zostawiają to w księdze życzeń, skarg i zażaleń. Nie ma żadnej skargi, a przecież też z różnymi ludźmi mamy do czynienia i choćby nawet były najlepsze warunki, to czasami się ktoś znajdzie z głosem krytycznym. Też na Facebooku się pojawia coraz więcej takich informacji bardzo dobrze oceniających ten oddział. Również mnie cieszy, że interna zdobywa coraz większe, wyższe oceny mimo tych trudności personalnych i że jest to bardzo pozytywnie odbierany oddział mimo tego zdarzenia przeszłego z ubiegłego roku, które się takim echem niekorzystnym odbiło. Mimo to jednak dobrze jest oceniana praca tego szpitala i na pewno są obszary, które musimy dopracować jakościowo i medycznie, publicznie i my nie bronimy się przed tymi uwagami i sugestiami. Bardzo jesteśmy otwarci i prosimy też o przekazywanie nam, bo wszystko, co sprzyja konstruktywnej pracy i wszelkiemu wdrażaniu różnych rozwiązań, bo też tutaj musimy korektę zrobić na poziomie POZ-u, gdzie jest ta trudność w odzwonieniu się jeszcze. Był kryzys też w zabezpieczeniu personelu. Zdawałoby się, że tylko kryzys dotyczy lekarzy. Nie tylko lekarzy. Mamy problem z zaangażowaniem osób do pracy w kuchni, do pracy w rejestracji i w utrzymaniu stabilności tych zespołów. Naprawdę rynek się trochę zmienił, a Goleniów jest też w specyficznym położeniu, w otoczeniu pewnych różnych innych zakładów. I w związku z tym pracujemy tutaj nad zwiększaniem tej jakości też w obrębie POZ-u. Zdajemy sobie sprawę z różnych tam niedoskonałości czy pewnych dysfunkcji i dążymy do tego, żeby w jak najszybszym czasie to skorygować i zapewnić płynność w zabezpieczaniu tych świadczeń i dostępność, i żeby pacjent mógł się dodzwonić bez problemu z domu czy tam gdzieś z drogi, żeby ten kontakt był możliwy.
Dziękuję pani prezes. Jeszcze pani...
Miesiąc temu na komisji wspominała pani, że ginekologia przynosi straty. Jak jest w tym miesiącu?
Oddziały zabiegowe typu oddział ginekologiczny czy chirurgiczny wszędzie przynoszą straty, większe lub mniejsze. Rozmawiam z innymi dyrektorami i wszyscy podają takie informacje, że są to oddziały deficytowe. One są za mało wyceniane przez głównego płatnika. I są deficytowe. Wprowadzenie budżetowania na oddziały ma spowodować zmniejszenie na tych oddziałach, które mają wyniki ujemne, zmniejszenie tego wyniku, bo na pewno w tak krótkim czasie, nawet roku, nie sądzę, żeby mogło się udać, żeby to zbilansować i żeby wyzerować, jeżeli mamy wyniki minusowe na poziomie kilkuset tysięcy. I ten wynik tak się przedstawia. Ginekologia jest minus 100 tysięcy, gorszy wynik ma w skali roku niż chirurgia. Jest właśnie...
Przepraszam, to ja wyłączyłem. Proszę, proszę, niech pani...
Jest najbardziej deficytowym oddziałem zabiegowym i w odniesieniu do innych oddziałów. Na ten moment, ale ponieważ teraz mamy zupełnie nowy zespół i nowe podejście też do zabiegostwa, uruchamiane są też inne procedury, bo okazało się, że na bloku operacyjnym jest sprzęt taki czy inny do zabiegów mało inwazyjnych, histeroskopowych czy laparoskopowych, i te zabiegi nie były za bardzo właściwie przeprowadzane, a okazuje się, że one są bardzo dobrze płatne, a mało inwazyjne, a co za tym idzie, też mało kosztowe. I tutaj, biorąc pod uwagę, tak jak już wspominałam wcześniej, strukturę świadczeń, to tutaj są możliwości osiągnięcia zmniejszenia kosztów. Może nie na sprzęcie jednorazowego użytku, czy na użyciu takiej ilości, czy innej rękawic, czy innych środków, czy leków. Może tu są małe, bardziej ograniczone. Natomiast jeśli chodzi o samą strukturę świadczeń, uruchomienie tych świadczeń, które nie były realizowane z jakichś względów wcześniej, a mimo że jest sprzęt do dyspozycji, a teraz będą, więc to powinno znaleźć swoje odbicie w lepszym wyniku finansowym na tym obszarze działalności.
Czy ja dobrze zrozumiałam, czy w roku 2018 nie będzie strat na ginekologii, jeśli pani wdroży te swoje pomysły?
Nie, to jest zbyt daleko idące uproszczenie. Tak nie powiedziałam. Powiedziałam właśnie odwrotnie, że nie sądzę, żeby się udało aż tak wysoką stratę na poziomie minus kilkuset tysięcy ściągnąć w jednym roku. Ale na pewno jest możliwość, żeby ją zredukować i zmniejszyć. Na pewno nie w jednym roku. Nie powiedziałam, że się zfinansuje. chcę podchodzić do problemów realistycznie, a nie fikcyjnie.
Tak, i tego byśmy od Pani oczekiwali, właśnie ten plan naprawczy, żeby on był urealniony, żeby był możliwy do zrealizowania. Proszę Państwa, ja swoim kolegom i koleżankom chcę tylko przypomnieć, że na poprzedniej naszej komisji padł wniosek, proszę Państwa, że jeśli mamy jakieś konkretne, dogłębne pytania kierowane do Pani Prezes, to proszę je składać, te pytania proszę składać w biurze Rady, żeby Pani Prezes mogła się ewentualnie przygotować na odpowiedź na trudne pytania, trudne czy ewentualnie jakieś dane, których trudno z głowy w tej chwili przytaczać. Gdyby były takie pytania, proszę kierujmy je do Biura Rady, a z Biura Rady będą one dalej przesuwane do Pani Prezes. Pani Radna, proszę.
Pani Prezes, ja mam pytanie z zakresu Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej wchodzą 3 osoby. Jest to przewodniczący pan Krzysztof Szałapski, a członkowie to Elżbieta Kościńska i Mariusz Lewandowski. Proszę przybliżyć te osoby bliżej nam i proszę nam wytłumaczyć. Został powołany do zarządu pan Ruciński. I dlaczego został powołany i czym się będzie zajmował? Dziękuję.
Może oddam głos panu staroście, bo to nie ja powołuję Radę Nadzorczą i nie jestem osobą właściwą do adresowania do mnie takiego pytania. Panie starosto, możemy prosić?
Tak, rzeczywiście, tu ja się wtrącę. To pytanie jest sensowne, tylko nie adresatem nie będzie tu w tym momencie pani prezes. A jeśli pan starosta jest gotów na nie odpowiedzieć, prosimy.
Szanowni Państwo, nie będę teraz, że tak powiem, z biegu argumentował o składu Rady Nadzorczej. Zostało przegłosowane to przez Zgromadzenie Wspólników i uznajemy, że jest to skład, który gwarantuje w tym momencie bieżące funkcjonowanie, sprawne i bieżące funkcjonowanie kontroli nadzorczej nad zarządem spółki. Pan Szałapski jest adwokatem, który pracuje również w strukturach starostwa powiatowego i pełni tutaj rolę właśnie adwokata na potrzeby naszych wydziałów i jednostek. Pani Elżbieta, krótko mówiąc, z tego co pamiętam, ma doświadczenie kilkunastoletnie w zasiadaniu w spółkach będących, w spółkach komunalnych, tak to nazwijmy, a pan Lewandowski również jest radcą prawnym. Z Goroniowa.
Proszę Państwa, to akurat...
Panie Przewodniczący, jeżeli to ma przybrać, bo są kamery, jakiś klimat polityczny, to ja nie będę w ogóle odpowiadał na takie pytania. Albo prowadzimy poważną dyskusję, a nie pytamy, kto jest czyim członkiem, bo to nie o to chodzi.
Panie starosto, pan jako organ właścicielski, mam na myśli szpital, powinien mieć w małym palcu całą wiedzę. Więc jeśli my pytamy o osoby tak ważne, jak osoby stanowiące skład Rady Nadzorczej, to pan to powinien wszystko powiedzieć. Jeśli pan tego nie chce mówić, nasuwają się inne, być może błędne skojarzenia. Być może błędne. Dlatego proszę nie czytać między wierszami. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Pan decyduje o tym, kto wchodzi w skład Rady Nadzorczej. To jest decydujący głos, należy do pana. I dziwię się, że pan na chwilę obecną nie potrafi powiedzieć właśnie, kim są te osoby. Poza tym, jakie zajmują stanowiska służbowe.
Powiedziałem, jakie zajmują stanowiska służbowe. Powiedziałem tylko, że sobie nie życzę pytań związanych z polityką, kto jest członkiem czyjej partii. Znam osoby, o których mówię. Jeżeli pani sobie życzy, odpowiem na piśmie bardziej szczegółowo, jakie mają dokładne osiągnięcia, bo nie mam ich CV w głowie, które mógłbym teraz przytoczyć. Jeżeli chodzi o moją osobę jako starosty, nie jestem jednoosobowym decydentem w tej sprawie. No, przed chwilą pani powiedziała zupełnie coś innego. Zostaje to nagrane, a później są montowane filmy w taki, w jaki są sposób. Organem właścicielskim jest Zgromadzenie Wspólników, bo nawet już nie zarząd. I Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzję w głosowaniu większościowym. i zostało przegłosowane kandydatury tych osób, które zapewniają w tym momencie dobrą współpracę z właścicielem. Jeżeli pani sobie życzy więcej szczegółów na temat członków Rady Nadzorczej, czy państwo sobie życzą, przedstawimy te szczegóły.
Panie starosto, prosiłabym jednak o parę szczegółów więcej, ponieważ te osoby nie wzięły się znikąd. Ktoś je zaproponował, kierował się jakimiś kryteriami pozapolitycznymi, więc proszę o to, żeby pan chciał o tym powiedzieć. Wszystko dzieje się poza naszymi plecami i każde pytanie dotyczące właśnie spraw związanych ze spółką szpitalną, czy ze składem Rady Nadzorczej, czy z czymkolwiek innym, traktowane jest od bardzo długiego czasu z niechęcią. Co do kamer, to się nie wstydzę ich, biorę odpowiedzialność za każde słowo i nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby materiały emitowane przez telewizję czy zamieszczane w gazecie były manipulowane. To jeśli dobrze zrozumiałam, pan posądza o to media, że manipulują wypowiedziami, powiedzmy radnych, czy wypowiedzią jedną czy drugą moją. Uważam, że tak nie jest.
Ja odpowiadając panie przewodniczący, żeby to nie było polemiki, spotkałem się z tym, że niektóre materiały są po prostu nie manipulowane, tylko są w taki sposób przycięte, że nie wszystko jest dopowiedziane od A do Z. Jeżeli to nagranie będzie w całości dostępne, to bardzo proszę, żeby każdy mógł sobie dowiedzieć się, jaki był początek i koniec dyskusji. Natomiast nawet ostatnie artykuły pojawiające się w mediach publicznych pokazały, że nie wszystkie treści zostały przedstawione i dla osoby słuchającej czy też oglądającej może to mieć zupełnie inny kontekst. Ja mówię tylko o tym, że jak nie było kamer, czasami nie było różnych pytań, a dzisiaj nagle się przy kamerach pojawia kontekst polityczny. Nie chciałbym, żeby to szło w takim kierunku. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali merytorycznie i zobowiązuję się, że dostaniecie państwo, bo to nie mówimy tylko do pani i przekazujemy zawsze informacje wszystkim radnym. Będzie przygotowana informacja na temat doświadczenia i tego, kim są osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej. I na tym proponowałbym, żeby zakończyć dyskusję, bo ja więcej nic do tego tematu w tej chwili nie dopowiem.
Tego od pana starosty oczekujemy. Dobrze, że pan to nadmienił, że wszyscy radni dostaną tą odpowiedź i rzeczywiście w tym punkcie dyskusję zamykam. Pani Terenia chciała coś. Bardzo proszę,
Pani prezes, nie otrzymam odpowiedzi, czym się zajmuje, bo jest zatrudniony, tak? Pan Ruciński w spółce, bo to na pani jakby życzenie, tak?
Przepraszam, za szybko wcisnęłam. Teraz działa. Czy na moje życzenie. Pan Ruciński ma swój zakres kompetencji. Dotyczy on głównie spraw technicznych, infrastruktury. W spotkaniach w NFZ-cie, tudzież na komisji, czy w radach, na radach powiatu.
Wracam jeszcze do planu naprawczego, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Ja mam takie pytanie, tutaj wspominając Radę Nadzorczą. Czy Rada Nadzorcza opiniowała plan naprawczy?
Tak, Rada Nadzorcza opiniowała plan naprawczy. Ja nie byłam do końca obrad na ostatnim spotkaniu. Miała otrzymać dwie dodatkowe informacje do zaopiniowania, czyli stan obłożenia i stawki związane z poziomem płacowym chirurgów. I takie informacje otrzymała, więc wydaje mi się, że nie powinno być problemu z zaopiniowaniem tego planu, bo taki był warunek. Poza tym ja nie mogę udzielać zbyt szczegółowych informacji, tym bardziej, że są media, jest nagranie. Ja nie mam możliwości formalno-prawnych przedstawiania w szczegółach informacji dotyczących spółki. I tak powiedziałam bardzo dużo.
Tak, tu już pani wspomniała, że ten program będzie przedstawiony zarządowi i zarząd ewentualnie przedstawi radnym. Pani Terenia jeszcze miała pytanie? Proszę.
Pani prezes, ja na ostatniej sesji poprosiłam o wynik kontroli wewnętrznej przeprowadzony przez pana radnego Gulbinowicza i otrzymałam informację, żeby otrzymać tą informację dotyczącą wewnętrznej kontroli, zależy od pani prezes, tak? Czy może być udostępniona radnym? Dziękuję.
O tym może zdecydować właściciel, czy przekaże takie informacje i tak rozumiem tutaj z tej rozmowy, że taka była deklaracja, tak?
Jest w tej chwili przygotowany, tylko jeszcze nie podpisany przez pana starostę, odpowiedź na pani zapytanie, wniosek i jest załączony ten raport, tak dla wszystkich państwa. Tak, po prostu już jest podpisane? Nie, właśnie, bo ja przed chwilą sprawdzałam to chwilę, więc jeszcze pan starosta nie zdążył. To znaczy zasada jest taka, że pani otrzymuje jako zadający pytanie, a potem resztę publikujemy na BIP-ie, więc wszyscy państwo macie dostęp do całości.
Będąc przy temacie tego raportu pana Gulbinowicza, taką informację pan Gulbinowicz w Goleniów.net przedstawił, że jakoby ja miałabym skorzystać z tego raportu i ja prosiłam pana Gulbinowicza o sprostowanie tej informacji, bo to jest nieprawdą. Nie korzystałam z zapisów w tym raporcie żadnych, z monitorowania ani budżetowania. Te mechanizmy zostały wdrożone przeze mnie jeszcze przed pojawieniem się tego raportu. Poza tym ja nad tym pracowałam już w innym szpitalu wiele lat temu i długo z efektami. Umieściłam to w projekcie, w koncepcji swojej pracy w postępowaniu konkursowym i nie czerpałam swoich pomysłów z pracy pana Gulbinowicza ani z tego raportu. To chciałam, żeby państwo o tym wiedzieli.
Czyli pani prezes, to opracowanie pana Gulbinowicza pani się nie przydało do niczego. Rozumiem, dziękuję.
Dziękuję państwu. Pani prezes, widzę, że już pewnie. Proszę pani Tereniu.
Pani prezes, reasumując, jakie mamy bezpieczeństwo? Czy mamy zapewnione bezpieczeństwo zdrowotne? Po tym wszystkim, co usłyszeliśmy informacje, czy możemy się czuć bezpiecznie na naszym terenie, my tutaj mieszkańcy powiatu goleniowskiego? Dziękuję.
Tak, możemy. Z całą odpowiedzialnością powiem, że możemy, jakkolwiek jest bardzo trudno i wymaga to dalszej, intensywnej pracy, żeby pokonać ten kryzys ekonomiczny i również personalny, bo proszę państwa, musimy pamiętać, że jeszcze nie byliśmy w tak trudnej sytuacji, jeśli chodzi o zabezpieczenie kadry lekarskiej. To jest zjawisko, które ujawniło się niedawno i niestety ono będzie jeszcze trwać w czasie dłużej niż byśmy się tego spodziewali i tego sobie życzyli. Obawiam się, że te trudności w utrzymaniu kadry lekarskiej mogą być nawet bardziej dramatyczne i że będzie naprawdę bardzo trudno. A ta trudność będzie się przejawiać też we wzroście kosztów płacowych, bo lekarze korzystają z tej sytuacji i ceny stawek dyżurowych oraz tych stawek za tak zwane dyżury stałe, te od 8 do 15, cały czas na tak zwanym rynku rosną. I musimy o tym uwarunkowaniu zewnętrznym pamiętać, ale niezależnie od tego czynimy wszelkie starania, aby utrzymać działalność tego szpitala i aby szpital w efekcie niestety trochę dłuższej pracy mógł się zbilansować i też jednocześnie drugą ścieżką zabiegamy o podwyższanie standardów jakościowych i o to, żeby też te wszystkie nowe technologie, które są możliwe na tym gruncie do wdrażania i uruchamiania, też były dostępne pacjentom z tego obszaru. I też już nam się trafiają pacjenci ze Szczecina, którzy stojąc w kolejce w Szczecinie przemieszczają się już do Goleniowa, bo tutaj nie ma kolejki, na przykład na pewne zabiegi chirurgiczne. I tutaj też tkwią pewne możliwości, jeszcze trudne do ocenienia w jakiej skali, ale myślę, że z czasem również te osoby, które również teraz kierują się do porodów, do Zdrojów, z czasem, no te następne, bo to nie będą te same, różne będą, będzie ten trend odwrócony i będą zostawać tutaj na tym terenie i już takie prejaskółki się pojawiają pewne i myślę, że tutaj są bardzo dobre warunki, bo jest to kameralna przestrzeń do porodu, bardziej przyjazna dla kobiety niż taki duży obszar jak w wypadku szpitala w Zdrojach i tam z tego co słyszałam, to ostatnio też ta jakość przez to, że to jest tak duże nagromadzenie liczbowe, też ona jest już troszeczkę taka no gorsza, pogorszona. I my tutaj mamy szansę właśnie wygrać. A kto wie, czy ze Zdrojów nie przyjadą tutaj kobiety rodzić. Jest też taka możliwość.
Z Pani relacji wygląda, że wiele usiłuje Pani zrobić, żeby tę sytuację w naszym szpitalu poprawić na dzień dzisiejszy. Jeszcze pytanie Pani Radnej, proszę.
Ja jeszcze chciałabym zapytać, jak z bieżącym utrzymaniem szpitala? Mam tu na myśli, jeśli chodzi o opłaty za prąd, gaz, wodę, ciepło. Czy wszystko jest regulowane na bieżąco? Czy nie ma żadnych zaległości w takich płatnościach? Bądź jakieś opłaty związane z ZUS-em, jeśli chodzi o pracowników? Jak ta sytuacja w tym zakresie utrzymania wygląda?
Aktualnie zobowiązania tak zwane publiczno-prawne są realizowane na bieżąco. Płace czy zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego są zabezpieczane na bieżąco. Wierzytelności wobec innych kontrahentów są płacone z opóźnieniem około 30-dniowym.
Jaka to jest kwota zadłużenia?
Proszę Pani, ja już i tak za dużo szczegółowych informacji udzielam. Przypominam, że jesteśmy nagrywani. To jest spółka, to nie jest SPZOS. Nie mogę mówić.
Dziękuję Pani Prezes. Proszę Państwa, ja zamykam dyskusję. To były informacje ustne. Jeśli będziemy ciekawi, jeśli mamy pytania bardziej szczegółowe, proszę składać je u Pani Agaty w Biurze Rady. Będą przekazane do Pani Prezes i wtedy będziemy oczekiwali od Pani odpowiedzi. Na chwilę obecną ten punkt uważam za zamknięty. Pani Prezes, dziękuję za udział, za wyjaśnienia. Życzymy powodzenia. No i oby pozytywnie się zakończyły Pani starania.
Dziękuję za zaproszenie panu przewodniczącemu, państwu za rozmowę i jeżeli państwo będą mieli jakieś uwagi, to proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty. Jesteśmy otwarci. Ja też służę swoim czasem. Chętnie wysłucham wszelkich uwag i państwa sugestii. Dziękuję za spotkanie. Do widzenia.
Proszę Państwa, my przechodzimy do punktu trzeciego, który dotyczy informacji z działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za 2017 rok. Jest Pani Przewodnicząca Powiatowego Zespołu. Bardzo proszę, Pani będzie łaskawa zrelacjonować tą informację przedstawioną nam na piśmie. Oddaję Pani głos.
Dzień dobry, witam Państwa.
na początku chciałabym przedstawić takie ogólne informacje na temat działalności zespołu. Zespół wykonuje swoje zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców powiatu goleniowskiego o niepełnosprawności. To są osoby do 16 roku życia i o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia. Do zadań zespołu należy również wydawanie legitymacji i kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym oraz placówkom. Postępowanie realizowane w ramach systemu orzekania o niepełnosprawności jest kolegialne i dwuinstancyjne. Organem pierwszej instancji jest Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Organem drugiej instancji jest Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku odwołań od decyzji wydawanych przez Wojewódzki Zespół właściwym w sprawie jest Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Pani Przewodnicząca, myśmy właśnie już to analizowali, bo każdy z nas dostał. Gdyby Pani była łaskawa swoimi słowami ewentualnie uzupełnić przedstawiony na piśmie materiał lub oczekiwać od zapytań ze strony radnych.
Może zaznaczę takie najważniejsze informacje, na które chciałabym zwrócić uwagę. To jest to, że z dniem 1 września weszły w życie nowe przepisy regulujące wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych. Załączyłam Państwu wzór tej legitymacji. Zmiany polegają te na tym, że organem wydającym stał się Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dotychczas był to starosta i legitymacje są teraz wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie, która zajmuje się personalizacją i dystrybucją tych blankietów i są one teraz bardzo zbliżone do wzoru dowodów osobistych, są bardziej funkcjonalne, estetyczne i bardziej trwałe. I ważne jest też to, że osoby, które posiadają stare kartonikowe legitymacje, jeżeli są one ważne, to nie mają obowiązku ich wymiany. To może ja poproszę o pytania, tak? To będzie prościej.
Pani Przewodniczącej, to są te rzeczy, które w tej informacji Pani zawarła, a ja otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Pani Radna.
Pani Przewodnicząca, przed chwilą tutaj słyszeliśmy od Pani Prezes, że są ogromne trudności ze składem lekarskim, a ja mam pytanie, jakie specjalności lekarze są obecnie zatrudnieni w zespole?
Tak, obecnie w zespole, to znaczy to jest informacja za ubiegły rok, tak? W ubiegłym roku mieliśmy zatrudnionych dwóch psychiatrów, dwóch lekarzy neurologów. Są też zatrudnieni lekarze, którzy mają podwójne specjalności, na przykład lekarz medycyny rodzinnej, który jest jednocześnie pediatrą, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, który też jest lekarzem specjalistą chorób płuc. Mamy także zatrudnionego lekarza okulistę. W ubiegłym roku mieliśmy zatrudnionych 7 lekarzy. Mieliśmy też lekarza laryngologa, który ze względu na nadmiar obowiązków zrezygnował z pracy w zespole, także poszukuję teraz lekarza laryngologa i lekarza ortopedy. No i powiem też z mojego doświadczenia, że nie jest łatwo pozyskać nowych lekarzy do zespołu, także, że tak powiem, musimy dbać o tych, o których mamy teraz w składzie, ponieważ lekarze, z którymi odbyłam do tej pory rozmowy, a to są chyba wszyscy z terenu powiatu goleniowskiego, ortopedzi, okuliści z Nowogardu, z Goleniowa, nie są zainteresowani pracą w zespole.
Proszę Państwa, czy są pytania do Pani Przewodniczącej?
Ja mam pytanie, z jakimi największymi problemami boryka się Pani jako szefowa tego zespołu?
Y naszym największym problemem to jest, są braki w budżecie. Dotacja otrzymywana od wojewody na zadanie zlecone jest niewystarczająca i tylko dzięki przychylności powiatu możemy swoje zadania realizować terminowo i zachować ciągłość orzekania. Powiem, 2017 rok był takim wyjątkowym rokiem, który do tej pory w historii zespołu się nie zdarzył, gdzie ta dotacja w 100% pokryła nasze potrzeby, ale czy będzie tak w tym roku, nie wiem, bo otrzymana już na początku dotacja 164 000 pokrywa nasze potrzeby w sumie tak do połowy roku, tak? Także będę musiała pisać wnioski do wojewody o zwiększenie tej dotacji, a czy zostanie ona zwiększona w taki sposób, że pokryje 100% naszych potrzeb, to nie wiem po prostu tego.
Tak, z doświadczenia pewnie jest Ci to wiadome. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Czy jeszcze mamy pytania do Pani? Jeśli nie, proszę Państwa, przegłosujmy tą informację, którą Pani Przewodnicząca przedstawiła. Kto z Państwa jest za przyjęciem informacji przedstawionej przez Panią Przewodniczącą? Dziękuję serdecznie, jednogłośnie żeśmy to przyjęli. Pani dziękuję za udział. To by było z naszej strony w kierunku Pani skierowane wszystko, a my przejdźmy do dalszych. Czy Pani Przewodnicząca jeszcze coś chciałaby dodać?
Dziękować Państwu za uwagę, tak, i za pytania. Do widzenia.
Dziękujemy Pani. My przechodzimy do punktu 4, a ten dotyczy stanu sanitarnego powiatu woroniowskiego za 2017 rok. Państwo chyba też nie macie tego, to jest dosyć obszerna publikacja, ale na mailu chyba jest przekazana. Tak. A pana szefa sanepidu naszego powiatowego serdecznie proszę, gdyby pan był łaskaw swoimi słowami.
Przede wszystkim dzień dobry, panie przewodniczący. Pana starosty co prawda nie ma, ale szacunek dla pana starosty, panie i panowie radni, szanowni goście. Faktycznie to, co państwu przedstawiłem za rok 2017, nie jest moim dokonaniem, jeszcze mojej poprzedniczki wielce szanownej. Niemniej jednak statystycznie jestem w stanie przedstawić Państwu bardzo skrótowo, bowiem materiał przez nas przygotowany jest obszerny, chociaż na moje wyraźne polecenie jest skrócony co najmniej o połowę. I tak bardzo krótkim w skrócie szybkim. Nasza stacja, choć nieliczna, licząca sobie 21 osób, w ubiegłym roku dokonała 2231 kontroli. To jak na moją ocenę jest bardzo dużo. Na taką niewielką ilość osób, zresztą mamy koleżankę radną, która przepracowała spora część życia w naszej instytucji, doskonale wie, że to jest bardzo dużo. Dokładnie, dokładnie. Proszę Państwa, jak zwykle, co nam przynosiło największe problemy? No, te słynne żywienie, które tak jest cały czas utożsamiane z nami, jako Państwową Inspekcją Sanitarną. Chciałem przypomnieć, że jeszcze na naszym firmamencie krajowym są jeszcze inne instytucje, które się tym zajmują, jak Inspekcja Handlowa, OIK, Inspekcja Weterynaryjna. Niemniej jednak odium odpowiedzialności i tego nadzoru nad produktami żywnościowymi w sklepach, w obrocie spoczywa na nas. No i oczywiście za wesoło w tej materii nie ma. Życzylibyśmy sobie, żeby było lepiej. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, czasami nam doby brakuje. I pracowników, aczkolwiek ten stan systematyczny, jak Państwo z życia wzięte, widzicie jako klienci, konsumenci, że ten stan sanitarny, on się pomału, ale poprawia. To, co jeszcze sprzed 20-30 lat było takim trendem, minęło. Teraz ten reżim sanitarny, ten stan techniczny pomieszczeń, to gołym okiem widać. To, co Państwo możecie jako konsumenci zobaczyć, niestety od środka i od zewnątrz pewnych rzeczy nie jesteście w stanie zobaczyć. Od tego jesteśmy my. Dlatego między innymi w 2017 roku wydaliśmy sporo mandatów na 14 tysięcy złotych. W sumie to są tylko mandaty z tego obszaru. W innych obszarach, a chcę przypomnieć, że w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest takich kilka filarów. Zacząłem od żywienia, natomiast mamy też higienę pracy, zajmujemy się kontrolą zakładów pracy i to jest tutaj, chciałem, tutaj poprzedniczka moja mówiła, że to jest specyficzny powiat, potwierdzam, jest bardzo dużo zakładów pracy. Ku mojemu zdziwieniu nie ma tu większych problemów, bo to są jednak duże korporacje, duże firmy. Tam, gdzie się pojawiają problemy, to są raczej małe firmy, gdzie jeszcze się tam trochę próbuje pokręcić, pokombinować, ale przede wszystkim to, co jest i płynnie, że tak powiem, funkcjonuje, to nie stanowi większego problemu. Niemniej jednak nie można tutaj zamykać oczu i zasypiać. Trzeba tą czujność zachowywać. Kolejnym działem, którym się zajmujemy, to jest higiena dzieci i młodzieży. Bardzo duży obszar do sprawdzenia. Proszę Państwa, mieliśmy tutaj 2187 samych pomiarów. To jest bardzo duża liczba, jak na dwoje pracowników, bo to trzeba zmierzyć ciężar tornistrów, wysokość ławek, wysokość krzesełek, ergonomię sprzętu. W związku z powyższym tego jest naprawdę bardzo dużo, ale w tej materii też nie jest źle. Muszę powiedzieć, że wszystkie placówki służby zdrowia, przepraszam, oświatowe, podnoszą ten standard pomalutku, ale sukcesywnie. Nie stwierdziliśmy tutaj w ubiegłym roku jakichś większych nieprawidłowości. Oczywiście kilka decyzji tradycyjnie na szkołach wiszą, ale to, jak Państwo dobrze wiecie, finansowanie szkół to jest inny temat. One są zależne od organów założycielskich i tak prawie z kraju, jak mu materii staje. Natomiast oceniam to, co już zdążyłem zwizytować przez te dwa miesiące bardzo, bardzo wysoko. Jednym z moich wiodących działów jest epidemiologia, która przede wszystkim ma dbać o stan zdrowia naszego społeczeństwa. W roku ubiegłym nie mieliśmy jakichś spektakularnych nieszczęść i tragedii poza sezonową grypą. Bolączką dzisiejszych czasów, czyli ruchami antyszczepionkowymi, które bardzo nam tutaj pracę utrudniają. Powoduje to oczywiście wzrost zachorowań na choroby już dawno wyeliminowane, więc one zamiast ulegać zapomnieniu powracają. Innym, że tak powiem, punktem jest jeszcze odniesienia to, że mamy tutaj bardzo dużo migrantów zarobkowych, którzy przywożą nam te choroby. I trzeba też powiedzieć sobie jasno, że w Ukrainie nie ma szczepień obowiązkowych, więc wracają do nas choroby, które z dawien dawna uważane były za niebyłe. To się fachowo nazywa eredukowane, ale nie będę używał terminologii, która tutaj mogłaby być niezrozumiana. Kolejna bardzo ważna dziedzina, która jest przypisana do higieny pracy, proszę Państwa, my śledzicie informacje medialne, to te nieszczęsne dopalacze, środki zastępcze, tutaj razem z komendantem i z policją prężnie działamy, współpracujemy w tej materii staramy się, żeby docierać przede wszystkim do potencjalnych biorców tych specyfików, a więcej dzieci i młodzieży. Na szczęście dużo takich przypadków w ubiegłym roku nie mieliśmy. Te, co mieliśmy, no to laboratorium policji stwierdziło, że są na wykazie środków psychoaktywnych. W związku z powyższym własne dochodzenia jeszcze policja prowadzi. My natomiast razem z komendą nabieramy takiego tempa, bo jeszcze muszę z panem komendantem opracować pewną strategię wizytacji w szkołach wspólnie, może i oddzielnie, ale przede wszystkim, żeby wykorzystać te siły i środki, które mamy, żeby no, te nasze wystąpienia, te nasze prelekcje, pogadanki, one po prostu dotarły do odbiorców, bo nie ukrywam, że często jest tak, że my mówimy, a dzieciaki gdzieś tam pod nosem się śmieją i lepiej się znają niż jeden funkcjonariusz na te tematy. Oczywiście szerzymy też promocję zdrowia i chciałem tu podkreślić, że będziemy realizować troszeczkę tą strategię z oświatą zdrowotną na wyższym poziomie, z uwagi na to, że mam zapewnienia tutaj władz samorządowych, nie tylko pana starosty, ale już od burmistrzów także, że wesprą nas, że tak powiem, w sprawach nagród dla młodzieży, bo wiemy wszyscy, jak tu jesteśmy, żeby dzisiejsza młodzież i dzieci do czegoś zachęcić, namówić do uczestnictwa w jakichś programach, festiwalach, konkursach, no to zawieszka czy kubeczek nie wystarczy, trzeba ich troszkę lepszą nagrodą pokusić, żeby im się chciało chcieć. Niemniej jednak tutaj zapewnienia władz samorządowych mamy, że nagrody będą. Myślę, że to ruszy zupełnie inną jakością, aczkolwiek do tej pory 2017 wszystkie przewidziane prawem programy były realizowane. Ja tylko mówię, że chciałbym je, że tak powiem, troszeczkę upublicznić, nagłośnić. Nie robimy tego też tylko w zaciszach gabinetów. Chcę też uruchomić też te media, które są nam przychylne. To znaczy społeczeństwo przychylne. Nie inspekcji sanitarnej, bo inspekcja sanitarna w przyszłym roku stulecie obchodzi, sobie poradzi. Natomiast kwestia jest tego typu, żeby to pokazać. Tak, żeby to pokazać, że działamy, że dzieciaki działają. 20 marca wyjeżdżamy z jedynką, szkołą z jedynką do Szczecina na festiwal. Myślę, że będą nagrody. Także tutaj w tej materii no, zaczyna się coś dziać. Ja naprawdę nie chciałbym Państwu przedłużać, bo to jest takie krótkie, bardzo króciutkie sprawozdanko z tego, co robimy. Państwo będziecie mieli na swoich laptopach czy tam tabletach tą informację. Przy odrobinie, że powiem, wolnego czasu polecam, warto przeczytać. A teraz, jeśli macie Państwo pytania, a pewnie macie, bo bieżący rok zaczął się dość tutaj specyficznie, to słucham, zamieniam się w słuch i postaram odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Dziękuję panu inspektorowi. Dodam tylko, że nim otworzę dyskusję naszą, że materiał przedstawiany przez inspektorat sanitarny zawsze jest dobrze opracowany, merytorycznie, estetycznie. To też ma swój wydźwięk i za to panu dziękujemy. Otwieram dyskusję. Pani radna ma.
Ja bym chciałam bardzo pochwalić za materiał, który Państwo przygotowaliście, bo jest naprawdę na wysokim poziomie. Ale ja chciałabym zapytać sprawy bieżące. Salmonella w Maszewie, w przedszkolu i tu w Stepnicy. Chciałabym wiedzieć, jakie są wyniki tej sytuacji, która miała miejsce bodajże miesiąc temu.
Tak, jestem? Tak jest. Ta sytuacja, pani radna, się jeszcze nie skończyła, ona trwa. Miesiąc temu to mieliśmy 10 przypadków tylko stwierdzonych, obecnie mamy w sumie 70, więc pierwsze że tak powiem, nasze dochodzenia, które próbowaliśmy ustalać. Dochodzenia, proszę rozumieć dosłownie, bo to nie jest pytanie, gdzieś tam szukanie, to po prostu jest prawdziwe dochodzenie śledcze, przepytywanie, powiedzmy rodzin, przepytywanie otoczenia, szukanie, gdzie ewentualnie było miejsce zatrucia. Kto jest przede wszystkim sprawcą zatrucia? Pierwszy wątek pojawił się, że była to firma cateringowa. No i to byłoby najprostsze rozwiązanie, zresztą najbardziej logiczne, i rodzice tych dzieci, które zapadły tutaj na to zakażenie salmonellozą, no tam kierowały swój gniew i swoje roszczenia. Niestety nie bardzo mi to pasowało, proszę Państwa, do tego, że to jest tylko jedno źródło, bo ta firma cateringowa zaopatruje około 1000 osób, panie, kilkadziesiąt, więc na mój nos było coś tutaj nie tak. Tym bardziej, że potem zaczęły nam pojawiać się inne osoby, zupełnie nie ze styczności z producentem posiłków, zupełnie z zewnątrz. Więc tu analogicznie nasuwało się pytanie, gdzie, kto jeszcze. No i elementem wspólnym, który, że tak powiem, zahaczał tu o pewne rzeczy, no to była producent jaj, który okazuje się spełniał wszystkie normy technologiczne. Ja oczywiście poinformowałem po linii służbowej powiatowego lekarza weterynarii, który no podjął potem działania, które doprowadziły do ustalenia źródła już takiego, niezbitych dowodów na to, że źródłem zakażenia były też te jaja spermy maszewie. Stado zostało wybite. No, producent poniósł olbrzymie straty, nie wiem, czy się nas z tego podniesie. Niemniej jednak to jest jeszcze sprawa rozwojowa. Sytuacja została w 100% już opanowana. My jeszcze tylko czekamy na wyniki wymazów od pracowników tejże firmy, bo oni nam, mając kontakt, styczność z tymi kolami, też mogli być zainfekowani. Także ta sprawa ciągle trwa, ale udało nam się już nad nią zapanować. Ona się już tam nie rozszerzy. Źródło zostało zlokalizowane, a wszelkie inne ruchy, które już nie do mnie należą, należą do ewentualnie poszkodowanych.
Dziękuję panu inspektorowi. Czy jeszcze mamy pytania, czy jeszcze mamy uwagi? Jeśli nie pocieszające, co ja zauważyłem, w tym roku nie były zamknięte kąpieliska. Ani w Lubczynie, ani basen. Bo tak zdarzało się, że pałeczki koli tam się rozprzestrzeniły, a w tym roku i trzeba było zamknąć te kąpieliska, w tym roku tego nie było. No, co się chwali.
Panie Przewodniczący, myślę, że nie będzie tak źle. Ja chciałem tylko pocieszyć Państwa i widzów, słuchaczy, którzy nas będą oglądać. Trochę się zliberalizowało prawo wodne w tym roku, więc jest duża szansa na to, że aż takiego bardzo reżimu nie będzie. No, ja z drugiej strony zapewniam elastyczność, a moi pracownicy są, że tak powiem, już na tyle doświadczeni, że jesteśmy sobie w stanie poradzić ze wszystkim. Niemniej jednak trzeba pamiętać, wszystko też zależy od aury. Jak tam będzie ciepło, woda będzie kwitła, no to wiadomo, że woda jest źródłem życia i wszystko w niej potrafi urosnąć, nawet to, czego nie chcemy. Więc, ale myślę, że aura nas tutaj nie szykuje. Się tak oszczędzi, no w końcu chyba należy nam się odrobina lata jakiegoś normalnego, a nie tam ciągle deszcze i deszcze.
Dziękuję panu inspektorowi.
Ja mam. Tutaj pan inspektor czy dyrektor wspomniał, inspektor i dyrektor, tak, wspomniał, że w związku z napływem do pracy na terenie naszego powiatu osób z krajów ościennych, tak można ogólnie powiedzieć, wzrasta niebezpieczeństwo, że tak powiem, zachorowań na różnego rodzaju choroby, których wcześniej u nas mniej spotykano. Mógłby Pan jakoś bliżej scharakteryzować ten problem?
Oczywiście, proszę Państwa, to jest problem nowy. On się zaczął mniej więcej 3, może 4 lata temu, kiedy w Polsce było faktycznie widać już tak zauważalnie brak rąk do pracy. Po sąsiedzku na wschodniej granicy, to Ukraina jest jednak największym dostawcą do nas siły roboczej. Jak nam wiadomo, w tym kraju nie ma obowiązkowych szczepień i tam profilaktyka jest tak dość na niskim poziomie. W związku z powyższym już sama, ja nie chcę tylko skoncentrować tego problemu na sprawie ukraińskiej i pracownikach, bo to jest ogólna jeszcze, że tak powiem, sprawa związana z ruchami antyszczepionkowymi. To wszystkie rzeczy trzeba połączyć, tak? Oddzielnie nie można ich traktować. Duża aktywność ruchów antyszczepionkowych, która powoduje gigantyczną jakąś taką fobię i niechęć do szczepienia dzieci, a z drugiej strony przyjeżdżają do nas pracownicy, którzy przywożą choroby, których my jako już osoby powiedzmy dorosłe, ale też i nasze dzieci dawno tego nie widziały i nawet podstawowa opieka zdrowotna, jak się przychodzi, nawet tutaj notuję sprawozdania, wróciła do nas szkarlatyna, gdzie kiedyś 20-30 lat temu lekarz by powiedział, że szkarlatyna to powołanie było, tak, to choroba biedy, tak, czy tak, wróciła nam odra, gruźlica, szerzy się już na potęgę i proszę Państwa, to na razie jest tylko taka jeszcze nie dramatyczna sytuacja, ale jeśli ten stan rzeczy będzie niestety tak wyglądał, jak wygląda, ja mówię o szczepieniach teraz, bo pracownicy ze wschodu będą i oni są nam potrzebni przy braku siły roboczej. Natomiast panaceum na tym, żeby jest to, żeby jednak podnieść tą świadomość rodziców, bo rodzice robią krzywdę tym dzieciom, nie tylko swoim, ale też i innym. Bo to dziecko, które zostało niezaszczepione, ma 90% na to, że będzie chorowało i będzie chorowało gorzej niż to zaszczepione, bo zarazi. I tutaj taką jaskółką, która pojawiła się w ubiegłym tygodniu, to był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego przyznający, że tak powiem, na rację Państwowej Inspekcji Sanitarnej związaną z tym, że ten obowiązek szczepień podtrzymuje i wszystkie te wybiegi ruchów antyszczepionkowych, które mówią i trzymają się jak mandy, że dziecko może być szczepione do 19 roku życia, co jest oczywistym absurdem, bo jest kalendarz co roku szczepień, który wydaje Główny Inspektor Sanitarny i w tym kalendarzu jest podane krok po kroku, w jakim miesiącu na daną chorobę dziecko jest szczepione. Państwo na pewno jako rodzice wiecie, przechodziliście to, że każde dziecko ma w danym okresie być zaszczepione na daną chorobę. Natomiast te ruchy antyszczepionkowe, one powodują, to jest szalona moda. No. Bardzo się dziwię, że jest też kilku lekarzy, nawet jakiś profesor, który filmuje to jeszcze swoim autorytetem. Proszę Państwa, ja swoim autorytetem filmuję, że to jest niedopuszczalne, to jest szkodliwe, więc wrogie z tym zjawiskiem powinno się walczyć. Dlatego tutaj odpowiadając na Pana pytanie, mówię, to jest ściśle powiązane, Panie Radny, że importowane są choroby, ale to też trochę i wina naszej mody, tak? Że te dwa czynniki się ze sobą łączą. Ich rozdzielać nie należy.
Dziękuję Panu. Pani Radna, proszę.
Panie inspektorze, może naiwne takie pytanie, ale mimo wszystko zapytam, czy nie można by na przykład Ukraińcom zalecić szczepień? wiem, że od strony prawnej to jest pewno bardzo trudne, ale to, co pan na ten temat właśnie mógłby powiedzieć? Czy jako osoby dorosłe mogłyby przechodzić po pierwsze takie szczepienia wieku dziecięcego i czy w ogóle taki wymóg można by wprowadzić? Dziękuję.
Proszę Państwa, nie ma takiej wykładni prawnej, która by zmusiła pracodawcę. Powiem tak, powiem, że jest jeszcze gorzej. Od kilkunastu lat jest tak potężna liberalizacja prawa, które po prostu niweluje, niektóre wręcz przepisy, które przedwojenne jeszcze, bo zaczynając karierę zawodową tutaj razem z panią Tereską w tych czasach mniej więcej, w latach 80., przynajmniej ja, no to operowaliśmy jeszcze na przepisach międzywojennych, tak, więc i one były dobre. Teraz te przepisy, no, one się tak bardzo rozchodzą i ja w tym momencie nie widzę żadnej możliwości, żeby takie drastyczne kroki wprowadzać, no bo jest taka moda. Liberalizm jest tutaj bardzo, bardzo na topie, a wszystkie nakazy państwowe czy urzędowe, one są odbierane teraz bardzo sceptycznie, wręcz wrogo i myślę, że przy tej, że tak powiem, nastawieniu, przy takim nastawieniu psychicznym to nie przejdzie. Naprawdę chyba w mojej ocenie musi się wydarzyć jakieś wielkie nieszczęście, wielka epidemia, żeby ludzie przejrzeli na oczy, no, ale to jest moja ocena jako doświadczonego już inspektora, 34 lata, 35 dokładnie pracuję w inspekcji sanitarnej i w mojej ocenie no, to jest jeszcze, to zmiana mentalności. Przede wszystkim no, coś się musi wydarzyć, a znając sytuację historyczną, tak co 100 lat powinno przypadać duża epidemia. To, że się tej epidemii jeszcze nie doczekaliśmy, to jest tylko kwestia czasu i antybiotyków, które, jak Państwo wiecie, coraz bardziej są tak lekooporne, więc to jest taka tykająca bomba. No i mówię, wpływanie na świadomość społeczeństwa jest tutaj najwyższym wyzwaniem, dlatego ja tą oświatę zdrowotną tak chcę tutaj chłopić, bo widzę w niej potencjał, bo jak Państwo wiecie, zawsze taniej jest, że tak powiem, zapobiegać, niż wydać olbrzymie pieniądze na leczenie. Tutaj Państwo mieliście, że tutaj taki panel z panią prezes odnośnie szpitala. Powiem tak, jeszcze spuentując ten temat szpitalny, nie znam szpitala w Polsce, który by nie borykał się. Znając tą sytuację już tutaj goleniowską, to i tak powiem, że jest lepiej niż wszędzie indziej. Ale nie znaczy to, żeby nie być czujnym, bo trzeba no jednak zawsze mieć oko na to, żeby było lepiej. Nie jest źle, proszę mi wierzyć. W mojej ocenie, jako też organu, który kontroluje wszystkie placówki służby zdrowia, oceniam to dość wysoko. Oczywiście pani prezes miała tutaj bardzo dużo racji. Ja tylko tak Państwu powiem z doświadczenia z innych powiatów, którymi kierowałem, jest zjawisko podkupywania. Podkupują sobie szpitale lekarze. I to nie tylko z województwa, z całej Polski. Także to jest bardzo przykre zjawisko, ale to też nie jest... Jest możliwość. Powiat nie. Jest błąd systemu. System opieki zdrowotnej jest nienormalny w tym kraju. No, po prostu trzeba zmienić.
Odgórnie zmiany systemowe są niezbędne, ale proponowane odgórnie. Tu od dołu niewielkie możliwości mamy. Proszę Państwa, nie mamy pytań. Panu inspektorowi serdecznie dziękujemy za przygotowany materiał, za wyjaśnienia, za pozytywne opinie wyrażane na temat nawet naszego szpitala. Dziękujemy Panu serdecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy Panu. Tak, tu jeszcze Panie Inspektorze, moment, gdyby Pan był łaskaw. i widzieć, bo musimy to zaopiniować, tą informację, którą pan nam przedstawił, musimy zaopiniować oficjalnie, żeby pan w niepewności nie wyszedł stąd. Kto z państwa jest za przyjęciem i pozytywnym zaakceptowaniem materiału przedstawionego przez pana inspektora? Jednogłośnie dziękujemy panu serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy panu. Proszę państwa, my przechodzimy do punktu 5, dotyczącego analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu goreniowskiego za 17 rok. Pan komendant Targoński, bardzo pana serdecznie zapraszamy i słuchamy pana wyjaśnień.
Szanowni państwo, jeśli chodzi o analizę, to myślę, że nie będę szczegółów, które dostali państwo, myślę, z odpowiednim wyprzedzeniem, mieli państwo okazję się zapoznać. Może troszeczkę uzupełnię o rzeczy, których w tej analizie z różnych względów nie ma, ale też odświeżona ona, bo ta analiza jest stanem na 31 grudnia 2017 roku. Prawie 3 miesiące, minęły kwartał, niedługo się kończy, więc też trochę świeżych informacji, tego co się zmieniło. O tych rzeczach mówiłem również w trakcie odprawy rocznej, która miała miejsce, na której też był pan starosta. Mogłem przedstawić, szanowni państwo, chyba nie będę tutaj w tej chwili po tych wystąpieniach moich szanownych przedmówców bardzo oryginalny i powiem, że problem podstawowy, który mnie dotyczy, to brak rąk do pracy, jak można mówić o policjantach, jako pracownikach. Ten problem jest niestety też w tej chwili dotyka policję polską, a policję w pasie Polski Zachodniej przede wszystkim, bo może na wschodzie jeszcze nie jest to tak odczuwalne, aczkolwiek też już koledzy, którzy pracują tam, to widzą. U nas jest problem, będzie jeszcze większy problem, a niestety nie widać światełka w tunelu. Ja Ukraińców zatrudnić nie mogę, więc ten problem niestety nie, jeszcze póki co trzeba mieć obywatelstwo polskie, żeby być policjantem. Na dzisiaj mamy 12 wakatów. Myślę, że w najbliższym czasie kolejnych 6 się pojawi. To w krótszym czasie niż mi się wydaje. I w kierunku 20 to już jest na poziomie 13%. To już jest dla mnie taki sygnał. I pomarańczowa, może jeszcze nie czerwona, ale już pomarańczowa lampka, że w tym temacie już jest niebezpiecznie, bo to się nakładają jeszcze zadania, które nas trochę może nie zaskoczyły, bo spodziewaliśmy się, jak państwo wiedzą, doszło do zmiany przepisów dotyczących niealimentacji. Jedno słowo w ustawie spowodowało, że w tym roku przeprowadzimy 770 postępowań więcej, co przy, jak państwo widzą, tam wszczętych 1500, no, tam z małym haczykiem spraw w zeszłym roku powoduje, że 50% spraw więcej będziemy prowadzić. Dosyć czasochłonnych, bo tam trzeba dosyć sporo materiałów, to też dosyć sporo obowiązek na nasze OPS-y nałożyło, które ten materiał muszą do nas, nam przygotować Urząd Pracy i wszyscy mają w związku akurat z tą nowelizacją przepisów pracy. To też będziemy mocno zarobieni. Co nie zmienia faktu, że pracujemy, wydaje mi się, dosyć zauważalnie, dosyć sporo działań profilaktycznych. Priorytetem w dalszym ciągu Policji Polskiej jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jak Państwo jeżdżą, to widzą, myślę, też i nasze kontrole, sporo działań dotyczących prędkości, dotyczących trzeźwości, te takie standardowe, ale już takie bardziej działania i z seniorami, i skierowane do rowerzystów, bo niestety mieliśmy kilka zdarzeń w ostatnim czasie z udziałem rowerzystów. I również rozpoczęliśmy takie dosyć zintensyfikowane działania z kolegami ze Straży Miejskiej z Goleniowa, ze Straży Granicznej na terenie samego miasta Goleniowa dotyczącego tirów, bo myślę, że ten problem dosyć regularnie powraca i też jakby znowu związany jest z obcojęzycznymi kierowcami, którzy myślę, że w 90% zatrzymywanych samochodów są kierowcami tychże samochodów. Kierują się nieznajomością jakby tutaj topografii miasta, tylko na podstawie posiadanej nawigacji, ale niestety nawigacja nie rozgranicza samochodów ciężarowych, samochodów osobowych i ograniczeń wynikających z tego tytułu. Ale my staramy się edukować tych, którzy nie chcą się dać edukować, to szkolimy. Nasze szkolenie kosztuje 500 zł i parę punktów karnych, także dosyć szybko myślę się uczą. Również wykorzystywane tu jest to do dłuższego czasu monitoring miejski. Do tego koledzy Straży Miejskiej dosyłają, no bo oni nie mają takiej możliwości. Rejestrują takie wjazdy, głównie ulica Andersa, to właśnie od strony Straży Pożarnej i później te nowe nasze piękne ulice Konstytucji czy szkolne są rozjeżdżane przez te tiry. No to nie pozwolimy, te działania będziemy w dalszym ciągu będziemy prowadzić. Przy okazji też korzystamy z tego, że mamy zwiększone siły, możemy nieco więcej czasu poświęcić na bezpieczeństwo pieszych w okolicach przejść dla pieszych, bo też takie dyscyplinowanie kierowców, mieliśmy takie zdarzenie na ulicy Barniejma, starsza pani w okolicach kościoła potrącona na pasach. I to powoduje, że każde działanie takie negatywne, to nasze jakieś zdarzenie drogowe powoduje, że jest analizowane i natychmiast staramy się działać, staramy się przeciwdziałać temu, staramy się również edukować, odpocząwszy od najmłodszych dzieciaczków w przedszkolu, chociażby taka sympatyczna z okazji Dnia Kobiet sytuacja, myślę, że też nie wiem, czy która z pań była, bo to pani głównie dotyczyło. Panie, które dobrze prowadziły, dostawały prezenty od dzieci z przedszkola własnoręcznie zrobione, także miła, tak sympatyczna. A przy okazji dzieci uczyły się, odpowiadały też na pytania dotyczące bezpieczeństwa, sposób przechodzenia, chociażby używanie kamizelek, bo były wszystkie w kamizelkach. Także te działania bardzo szeroko. Tutaj też podziękowania dla Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Groniowskiego, bo dzięki współpracy i dzięki finansowaniu możemy takie kamizelki, odblaski, różnego rodzaju gadżety promocyjne zakupować i one trafiają czy do naszych seniorów, czy do właśnie tych najmłodszych narażonych również na niebezpieczeństwo na drodze, szczególnie w tym okresie takim zimowo-jesiennym. Już całe szczęście po wczorajszej niedzieli myślę, że wszyscy odzyskali trochę animuszu, bo słońce spowodowało, że chce się żyć i mam nadzieję, że to będzie łatwiej i pewnych działań z tym związanych też będzie więcej. Jeśli chodzi, bo ten temat tu się pojawia i przewija, jeśli chodzi o naszych gości, głównie z terenu Ukrainy, to jeśli chodzi, no nie ma w tych materiałach takich szczegółowych informacji na ten temat, ale pewnie to Państwa będzie interesowało, bo z danych naszego urzędu wynika, że jest takich oficjalnie, takich osób jest ponad 7 tysięcy na terenie naszego powiatu. Myślę, pewnie chyba się wydaje, panie starosto, że tak to szacuje się. Myślę, że ta ciemna liczba nie jest zbyt duża, bo w tej chwili nie opłaca się nikogo zatrudniać na czarno, bo i służby różnego rodzaju, czy inspekcje sprawdzają. Straż Graniczna również bardzo czujnie sprawdza te wszystkie informacje, które są. Odnotowujemy w tej chwili trochę wzrost zdarzeń różnego rodzaju z udziałem obywateli Ukrainy. Ja myślę, że to wynika z faktu, jak nawet na łamach prasy o tym mówiłem, chyba takie moje przemyślenia, że po prostu się zadomowili na naszym terenie i czują się jak u siebie, a u siebie jeżdżą pod wpływem alkoholu, więc dlaczego mają nie robić tego u nas? I to jest podstawowa kategoria przestępstw, z którą my się spotykamy z udziałem tychże obywateli. Wysiadają po prostu za kierownicę, bo im się wydaje, że alkohol czy we krwi na poziomie 1 promila to jest standard i są za
zaskoczeni, że my ich zatrzymujemy i chcemy ich rozliczać z tego. Ale edukujemy i takich poważniejszych sytuacji, ostatnio było tylko jakaś się pokłócili, gdzieś tam nóż był użyty, ale to jest naprawdę jedna taka sytuacja na przestrzeni kilku ostatnich lat, kiedy ta liczba pracowników wzrasta, także jakieś drobne kradzieże w miejscu pracy, ale to mówię, to też na bieżąco jesteśmy w kontakcie z firmami, które zatrudniają tych ludzi, mamy dosyć dobre rozpoznanie w tym temacie i działamy. Tyle z mojej strony, chciałbym Państwa zanudzić opowieściami, ja myślę, że bardziej odpowiadając na Państwa już konkretne pytania, bardzo chętnie w miarę mojej wiedzy, możliwości, jeżeli nie będę w stanie odpowiedzieć dzisiaj, to z całą pewnością na sesji ja, czy mój zastępca, bo nie jestem pewien, czy będę mógł uczestniczyć na najbliższej sesji odpowiedzi na to pytanie.
Dziękuję panu komendantowi. Tu również należałoby dodać, że materiał od lat przedstawiany przez naszą powiatową policję jest również merytoryczny, dokładny i za to panu dziękujemy. Skoro jestem przy głosie, ja tu zauważyłem, analizując, że spadła ilość mandatów wydawanych na nietrzeźwych kierowców, no to jest to świadczy pewnie o tym, że wasza praca odnosi skutek. I oby tak dalej, to dosyć znacznie, prawie 6% mniej niż w ubiegłym roku. To jest dosyć istotne zjawisko, zauważalne. No panie Państwo, no to nawet wśród sąsiadów się spotykamy, jak tam kiedyś jeszcze wcześniej po kielichu to było drobiazg. No w tej chwili już się mówi, nie, wiesz, bo jadę samochodem, bo będę jechał samochodem. No, zaczyna ta świadomość docierać do mieszkańców. I ja mam jeszcze takie pytanie, panie komendancie. Słyszy się w Polsce o przywracaniu likwidowanych wcześniej posterunków policji. Czy u nas też to ma miejsce?
U nas nie ma miejsca, ponieważ nie zlikwidowaliśmy żadnego posterunku. Nie ukrywam, że walczyłem jak lew. Od czci i wiary byłem przez niektórych odżegnywany, ale to spowodowało, że my nie musimy nic przywracać. Zmieniliśmy tylko miejsce posadowienia zespołów dzielnicowych w Osinie ze starego zaniedbanego budynku, który wymagał remontu. Przenieśliśmy się do pomieszczeń świeżo wyremontowanych urzędów miasta i gminy, także jesteśmy bliżej obywatela, pod kontrolą. Również także tutaj pan wójt bezpośrednią kontrolę sprawuje nad panami dzielnicowymi, którzy tam są na miejsce. To też się wiązało i też podziękowania, korzystając z okazji dla samorządu, bo też i dzięki głosowaniu radnych i zaangażowaniu pana wójta został zakupiony samochód na potrzeby tego zespołu dzielnicowych, podobnie w Nowogardzie, także też tutaj wspierają nas samorządy również w tych trudnych dla nas sprawach, czyli z samochodem, bo to jest odwieczny problem, o którym praktycznie co roku Państwu mówię, że jeżeli są jakieś problemy, to właśnie związane z samochodami w dalszym ciągu i mam nadzieję, że w końcu ta ustawa modernizacyjna najbliższa ten problem rozwiąże. Co do tych obaw, co do prowadzenia po kielichu, jak pan to określił, pan przewodniczący, to myślę, że to związane z tym, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy kontrola może być, bo naprawdę tam jest chyba taka liczba tych kontroli przeprowadzonych. To są ogromne ilości osób, które są praktycznie każdego dnia kontrolowane i jakby ta nieuchronność tej kontroli powoduje, że naprawdę dwa razy się zastanowimy, zanim wsiądziemy na samochód. Chociaż niestety zdarzają się jeszcze sytuacje i kolizje, które popełniają osoby pod wpływem alkoholu. Dlatego cały czas działamy, cały czas zmieniamy miejsca, także nie staramy się nie być jakby przewidywalni dla potencjalnych sprawców tego przestępstwa czy wykroczenia w zależności od ilości alkoholu.
Dziękuję. Proszę bardzo.
odnosząc się do tego, co pan komendant powiedział w zakresie samochodu dla Osiny, uważam, że bardzo, bardzo dobrze służy dla mieszkańców i samorządu gminy Osina. Chciałabym się dopytać, bo w tym sprawozdaniu właśnie nie ma nic na temat samochodu, na taboru, jakim państwo dysponujecie. Wydaje mi się, że warto by było podkreślić, bo sytuacja w Maszewie chociażby jest dosyć zła, bo samochód jest stary. Czy jest szansa w ogóle na to, żeby móc zakupić taki samochód do Maszewa?
Powiedziałbym tak, w momencie, kiedy by Maszewo dołożyło połowę, to nie byłoby problemu. Od ręki praktycznie tak zwane współfinansowane zakupy są w dalszym ciągu, natomiast zdając sytuację i kondycję finansową w tej chwili gminy Maszewo nie spodziewam się. Samochód jest już leciwy. Ten tabor nasz to jest rok 2008. Zresztą ukazał się, jak Państwo śledzą, doniesienia Najwyższej Izby Kontroli, ukazał się taki dosyć spory materiał dotyczący badań samochodów i sposobu wykorzystywania samochodów służbowych policji. On jest porażający, jeśli chodzi o stan tego taboru. Ja mam to na co dzień. Tak jak powiedziałem, najnowsze samochody to jest 2008 rok. Kilka po drodze gdzieś tam się pojawiło, ale one nie zapewniają pełnej obsady tych i możliwości, które możemy wykorzystać. Także to jest ciągła batalia o to, żeby one jak najszybciej trafiły do naprawy i wróciły do nas. Ja mam nadzieję, że pojawią się pieniądze. Jeżeli się pojawią, to oczywiście trafią te samochody, które są najbardziej potrzebujące posyłki, z całą pewnością będą w pierwszej kolejności pod tym względem. Zresztą tam mamy jednego chyba już byłego pana radnego, który cały czas mówi o samochodzie terenowym. Chciałbym, żeby tam trafił też taki samochód, bo są tereny właśnie, które do tego się najbardziej nadają, ale tak jak powiedziałem, bez wsparcia na tą chwilę nie przewiduję, żeby w najbliższym roku pojawiła się nagle ogromna liczba samochodów, także jakieś pojedyncze z całą pewnością. W ruchu drogowym powinienem wymienić praktycznie 100% stanu samochodów, ponieważ nasze normy mówią, że samochód powinien być wycofany, kiedy przekroczy tą magiczną liczbę 250 tysięcy kilometrów, a takich mam 70%, myślę. I powinien je natychmiast wycofać i zastąpić je nowymi. Natomiast niestety wycofać, owszem, wycofują, natomiast sami nic nie trafia. Dalej.
Panie komendancie, dotarły do mnie takie informacje o kradzieżach w domach jednorodzinnych, jak również w mieszkaniach w blokach. I tych kradzieży, chyba ilość się nie mogę powiedzieć, czy więcej, czy mniej, ale jest, co się pojawiło, dość dużo. I sprawy, które są prowadzone przez policję, w niektórych sytuacjach, bo akurat spotkałam się z taką osobą, która powiedziała, że sprawa została umorzona. Nie wiem dlaczego, prawda, ale istnieje niebezpieczeństwo, bo jest coraz więcej tych kradzieży. Dziękuję.
Pytam. Umorzenie sprawy nie powoduje końca jakby zajmowania się sprawą. Ona jest umorzona na poziomie procesowym, natomiast my zajmujemy się nią, jeśli chodzi o stronę operacyjną. Mamy wiedzę o przypuszczanych sprawcach, natomiast nie na tyle głęboką i pełną i możliwą do udowodnienia, żebyśmy mogli to wykorzystać w procesie. Jeśli chodzi o łamanie domków jednorodzinnych, to one ustały, ponieważ wspólna praca z kolegami z Kamienia Pomorskiego doszło do zatrzymania grupy, która się tym zajmowała. Oni operowali głównie w okolicach Nowogardu i tutaj Goleniów rzadziej zahaczali, aczkolwiek też z mojej wiedzy wynika, że również u nas bywali na gościnnych występach. Od momentu zatrzymania tej grupy ustały włamania domków. Jakby odrębną sprawą to są włamania do mieszkań. Tu też nad tym pracujemy, bo jest jakby tą samą metodą, czy bardzo podobną metodą, nie
są to jakieś ogromne czy duże liczby, ale to każde zdarzenie, które jakby wykracza poza takie normy nasze, czyli jeżeli to są więcej niż jedno zdarzenie w okolicy, to dla nas już jest sygnał, że coś się dzieje. Ale tam nad tym też pracujemy, także umorzenie, proszę uspokoić znają, że umorzenie sprawy nie świadczy o tym, że ta sprawa pozostaje już niewykryta i poza naszym zainteresowaniem, bo najczęściej jest tak, że jest to bądź grupa, bądź osoba, która dokonuje jakby kilku zdarzeń tego typu na danym terenie, tym bardziej, że akurat te zdarzenia, o których Pani mówi, one są dosyć ścisłym, blisko, krótko mówiąc. Także podejrzewam, że to jest, że one są ze sobą powiązane, także myślę, że w najbliższym czasie coś więcej na ten temat będę mógł powiedzieć.
Panie komendancie, proszę powiedzieć, jaka jest w porównaniu z poprzednim rokiem, jaka jest ilość łamań w tym roku, może w tym roku to może nie, bo jest, prawda, może, aha, to materiale, tak? Chodzi o łamania takie. Aha, czy jest ilość, czy jest wzrost, czy spadek, czy jakiś. Dziękuję. Tak?
Proszę pana wyłączam niechcący.
Wykrywalność kradzieży z łamaniem jest na poziomie 38%. Ona jest porównywalna do roku 2016. Natomiast jeśli chodzi o dynamikę, to właśnie nie widzę, gdzie mam tutaj dynamikę, chyba nie w tym materiale, to ja sobie pozwolę do mojego drugiego materiału sięgnąć i już Państwu mówię, jeśli chodzi o wszczęcia. Jeśli chodzi o wszczęcia, to już mówię, w 2017 roku było 126 tego typu zdarzeń, w roku 2016 było 122, czyli ta tendencja jest taka, bym powiedział, utrzymująca się na podobnym poziomie. Nie zauważam, patrząc po pierwsze miesiące są takie raczej trudne do oceny statystycznej, bo to są jeszcze nabić z zeszłego roku, ale nie zauważyłem, żeby akurat w tej kategorii nastąpił jakieś istotne, to są naprawdę, jeśli chodzi o zdarzenia na terenie Goleniowa, to są 4, 5 tego typu zdarzeń, więc nie są takie liczby, które powinny mocno alarmować, że jest jakiś wielki problem, natomiast niewątpliwie dla nas jest to sygnał, że pojawił nam się ktoś, kto nam tutaj chodzi, nie są jakieś duże, to są takie jakby straty nie są wysokie w wyniku tych włamań. Stąd też nie spodziewam się, że jest to jakaś wyspecjalizowana grupa, która tak jak chociażby ta grupa, która działa na terenie Nowogardu, która wybierała osoby niewątpliwie majętne i tam straty już były zdecydowanie większe. Także to ten temat jest w naszym zainteresowaniu dosyć bliskim, tak bym powiedział.
Panie komendancie, jakiś czas temu, ale niedawno, zupełnie niedawno wydaje mi się, opinia publiczna dowiedziała się, że kilku podległych panu policjantów jest podejrzanych o popełnienie czynów karalnych. Czy mógłby pan na ten temat powiedzieć, o co chodzi?
Nie za bardzo mogę odpowiedzieć, ponieważ ja znam ogólne zarzuty, które przedstawiono, aczkolwiek mówię, mam swoje zdanie na temat zestawu tych zarzutów, szczególnie osób, które tam występują jako osoby pokrzywdzone. To są nasi wieloletni klienci, tak bym to określił. Sprawa jest prowadzona jako śledztwo własne przez prokuraturę okręgową, więc moja wiedza na ten temat jest niewielka. Żaden już z tych policjantów nie jest zatrzymany w areszcie, więc zostali wszyscy wypuszczeni. Natomiast co do jakby wagi zarzutów, jakości tych zarzutów, no nie mnie się wypowiadać, nie mam takiej wiedzy. Nie, to jest zawsze standardowo, jeżeli pojawia się zarzut, to policjanci są zawieszani do momentu wyjaśnienia tych okoliczności. Mam nadzieję, że to w najbliższym najbliższym czasie już będzie na etapie sądowym, bądź jeżeli w ogóle trafi do sądu, tak, to też nie trudno mi oceniać. Nie mając wiedzy na temat tego, co jest w postępowaniu, próbowałem rozmawiać na ten temat z panem prokuratorem prowadzącym, ale tutaj on nie wyraził chęci dzielenia się szczegółami w tej sprawie, więc niestety nie mogę odpowiedzieć na ten temat. Dużo więcej. To nie, no wakaty nie z tego powodu wynikają, aczkolwiek pewnie też no, dwie osoby są zawieszone w dalszym ciągu, także to też powoduje, że no, tych ludzi nie ma po prostu do pracy, tak. Ale szczerze przyznam, wolę, żeby to zostało wyjaśnione i żebym miał czyste sumienie, jeżeli będę zatrudniał w dalszym ciągu tych policjantów, że wszystko jest ok, albo jeżeli okaże się, że nie jest ok, no to wtedy z całą pewnością zostaną zwolnieni ze służby.
Panie komendancie, na kanwie tych właśnie zaistniałych zdarzeń, o które pytała tu moja koleżanka, niektóre nieżyczliwe media zaczęły no, różne komentarze pisać. W związku z tym dobrze by było z chwilą, kiedy wyjaśnione zostaną te sprawy, żeby rzeczywiście do opinii publicznej trafiły obiektywne informacje, jak ta sprawa została zakończona, bo to faktycznie mamy takie niekiedy informacje podawane w mediach, że one dość poważnie rzutują na obraz policji, czy to w naszym tutaj powiecie, czy w ogóle w kraju. Ale to na marginesie tego, co pani tutaj radna pytała. Na początku mówił pan o problemach kadrowych, jakie występują i wiem, że nie tylko tutaj w naszym powiecie, ale także i w kraju. I jakie są tego przyczyny? Bo z drugiej strony wiadomo, że władze centralne, minister spraw wewnętrznych i tak dalej, dużo życzliwości i nawet wsparcia dla policji przekazuje w postaci nowych środków finansowych, wyposażenia i tak dalej, a mimo to pojawia się problem z zatrudnieniem. Kiedyś kilka lat temu jeszcze tego problemu nie było. Pamiętam, że do policji bardzo dużo młodych ludzi się garnęło, w tym również kobiet. Jakie mogą być, jak i pana zdaniem, jakie mogą być przyczyny tego stanu rzeczy? To jest pierwsze pytanie. Drugie natomiast cieszy mnie, że pan tu wspomniał Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego. Bo kiedy ja pełniłem tu funkcję starosty, takie stowarzyszenie powołaliśmy i no ono nie zdążyło jeszcze w pełni rozwinąć skrzydeł, ale jeżeli w tej chwili są takie efekty, że to stowarzyszenie ma jakiś dobry wpływ na to, co się dzieje, co robi policja, czyli wspomaga działania policji, bo taki był cel, to nas bardzo cieszy i zadowala, no bo jednak był to dobry pomysł. I trzecie pytanie, na terenie Komisariatu Policji w Nowogardzie wyburzono stare rudery, które no, estetyki nie dodawały, a to przy drodze takiej dość uczęszczanej w okresie sezonu letniego na plażę miejską, gdzie bardzo dużo turystów i krajowych, i zagranicznych niekiedy przybywa, wiele osób tam spaceruje, to jest deptak spacerowy i zostało to wszystko ładnie wyczyszczone. W tej chwili wygląda tak, jak powinno wyglądać, tylko mam pytanie, co tam na tym miejscu będzie planowane do wybudowania, czy to będzie taki ładny plac posiany trawą, czy też tam jakieś plany Komenda Wojewódzka ma, żeby zaistniały. Dziękuję.
Przyczyna? Finanse, panie radny. Odpowiem krótko. 25 marca odchodzi ode mnie doświadczony dzielnicowy do zaprzyjaźnionej instytucji pod tytułem Wojsko Polskie. Na dzień dobry dostaję 1000 zł więcej. Na pracę spokojną, 5 dni w tygodniu. od 7.30 do 15.30. Oczywiście podejmowane są działania w maju, chyba w maju, dobrze pamiętam, taka kolejna transza podwyżek dla tych najniżej uposażonych trafi do policji. No to są kwoty rzędu 100-150 zł. One nie zapewnią wyrównania tych różnic, które w tej chwili są. Myślę, że tu kolega Arkadiusz powie to samo, bo nasze dochody jakby są na bardzo zbliżonym poziomie i tak jak też i do straży nigdy nie było problemów, czy do zakładu karnego nigdy nie było problemów z naborem, tak w tej chwili wszystkie nasze służby borykają się z tym problemem i myślę, że to jest przede wszystkim też zmiana przepisów nieco wpłynęło na te przepisów emerytalnych, jeśli chodzi o funkcjonariuszy. W tej chwili młody człowiek, który do mnie przychodzi do pracy, do służby, a trafiają się 19-latkowie przy założeniu ustawowym, że ma pracować do 55 roku życia minimalnie, co najmniej, to jest 36 lat pracy czy służby. To też chyba jak ktoś zaczyna liczyć i mają do dyspozycji szereg, tak jak mówiła o tym zresztą, mówi o tym moi przedmówcy, mają do dyspozycji chociażby Goniowski Park Przemysłowy, gdzie na dzień dobry dostają co najmniej o 40% więcej niż my możemy zaproponować, a te pieniądze to są dla młodego takiego aplikanta, to jest 1900 zł, szanowni państwo, no to wybaczcie, ale już ten przysłowiowa, nie możemy konkurować ani z przysłowiową Biedronką, ani z Lidlem, tak jak kiedyś mówiliśmy, jak się nie podoba, to idź do Biedronki, tak teraz mówią Biedronce, jak się nie podoba, to idź do policji i chyba to jest i to jest co, i do urzędu, tak, bo to też jest kolejny problem, urzędnicy, którzy pracują również u mnie, pracownicy cywilni, nie świadczy o tym pani radna, że co roku w styczniu muszę podnosić premię uznaniową, ponieważ urzędnicy są na tej najniższej krajowej, na poziomie tej najniższego krajowego, co mnie serce mnie boli, bo naprawdę nie do przecenienia pracę wykonują. Jeśli chodzi o drugie pytanie, stowarzyszenie, to naprawdę to rozwija się, bym powiedział. Pomysłów jest całe mnóstwo. Staramy się finansować różne począwszy od różnego rodzaju turniejów dla dzieci, ale też chcę w tym roku na poważniejszy zakup namówić stowarzyszenie. Z panem prezesem, mam nadzieję, będziemy dyskutować. Mam taką ideę fik, żeby taki specjalny samochód dla techników kryminalnych zakupić, żeby z prawdziwego zdarzenia, może nie tak jak w serialach amerykańskich jeszcze, ale myślę, że tutaj też i na spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa taka dyskusja była i jest też ze strony pana starosty dobra wola, żeby doposażyć ten samochód, jeżeli będziemy mieli, a potrzebujemy tylko połowę, tak, bo jeżeli będziemy mieli połowę, to drugą połowę komenda główna czy ministerstwo nam dołoży. Także myślę, że też przekona pana prezesa jednak do tego, żeby nas stowarzyszenie wsparło i również chcę zaangażować gminę Goleniów, bo gmina Goleniów nie jest członkiem stowarzyszenia, nie dało się przekonać. Nie wiem, ale mam nadzieję, że przy okazji takich, tak jak deklaruje pan burmistrz, że zawsze, jeżeli są jakieś fajne projekty, to on chętnie wesprze już indywidualnie jako gmina te projekty. Ja myślę, że ten projekt mu się spodoba i spróbujemy coś zrobić. Jeśli chodzi o Nowogard, mam pewien pomysł na to miejsce. Owszem, parking, bo tego zawsze brakowało, szczególnie, że ten ruch przy szpitalu jest dosyć duży i tam blokujemy też te miejsca dla osób, które przyjeżdżają do przychodni. To moglibyśmy zrobić, ale mam pomysł na Myjnie i nie ukrywam, że też podjąłem działania, żeby pozyskać środki z Funduszu Ochrony Środowiska na to, żeby zrobić taką ekologiczną Myjnię tam w tym miejscu i być może uda nam się to zrobić, bo jakieś większe budynki nam nie są tam potrzebne. Garaże mamy, ten budynek, który mamy biurowy, w tej chwili nasze potrzeby wypełnia, natomiast pojawiły się potrzeby stacjonowania pojazdów i to dużych pojazdów, jak państwo wiecie, z zlikwidowano dwa zakłady, dwa areszty śledcze i zakłady karne w Świnoujściu i w Kamieniu i właściwie w większości te osoby trafiły niestety na moje nieszczęście do Nowogardu i do Goleniowa. Panie, mi przybyło pracy, bo muszę wykonywać z nimi czynności, ale też policjanci z wydziałów konwojowych, którzy obsługiwali te dwa zakłady z samochodami, również przesunęli się bliżej do nas, do Goleniowa i do Nowogardu, gdzieś te autokary dosyć duże trzeba pomieścić, a to podwóreczko tam nie jest za duże w tej chwili, więc taki pomysł jest, żeby przy okazji właśnie budowy tej myjni wykorzystać tę przestrzeń i widok jest przepiękny, zazdroszczę widoku z okien policjantom w Nowogardzie. Więc tam jest taki u góry jest taki, nie wiem, czy pan miał okazję być w tym komisariacie, u góry jest taki gabinet jeden, który ma przepiękny widok, mówię, no, idealnie pracował. Przeniesiemy komendę do Nowogardu. Także warto było.
Dziękuję bardzo. Tak, no proszę bardzo.
Panie komendancie, w priorytetach działaniach policji na 2018 rok jest punkt działania policji ukierunkowany na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na czym one polegają? Dziękuję.
Tak jak powiedziałem, to jest ten priorytet, który się utrzymuje od kilku lat i działanie podstawowe to jest to, żeby jak maksymalna obsada była policjantów w ruchu drogowym i pomimo tych problemów kadrowych, o których Państwu mówiłem, to staram się, żeby 100% funkcjonariuszy było w ruchu drogowym i efektywnie wykorzystywali swoją pracę. Chociaż w ostatnią sobotę były takie dwa działania nasze, dosyć duże, kaskadowe pomiary prędkości, także ostrzegam Państwa, że jak Państwo zobaczą patrol jeden jakby naturalnym jest dla kierowcy, że mija patrol i przyspiesza, to za 5 do 10 km powinien być tam drugi patrol, po następnych 10 km trzeci patrol i tak można, a wiem, że były takie sytuacje, że 2 czy 3 razy zapłacić mandat i stracić uprawnienia przy dużym natężeniu, ale to są też działania, tak jak powiedziałem, zintensyfikowane działania, trzeźwość różnego rodzaju, działania chociażby tutaj bliskie sercu pani radnej, bo w Maszewie podziałaliśmy trochę, jeśli chodzi o busy dowożące dzieci do szkoły. Okazało się, że stan techniczny tych busów jest no, taki sobie, bym powiedział najogólniej rzecz biorąc, zatrzymaliśmy dowody rejestracyjne. Działamy też w stosunku do busów, które dowożą ludzi do pracy, no, ma być bezpiecznie przede wszystkim. Bardzo szeroko profilaktyka i edukacja to też między innymi o tym mówi pan inspektor, działania dotyczące profilaktyki antynarkotykowej, antyalkoholowej również, bo te problemy cały czas są. Także jest mnóstwo działań i one przynoszą efekty takie jakby chociażby te, które zauważył pan przewodniczący, że liczba nieczeliwych kierujących zatrzymywanych z roku na rok nam spada. I życzyłbym sobie, żeby tak w dalszym ciągu było. Także ten priorytet na pewno będzie... Tak, no i...
A jeszcze mam zapytanie. A jakość dróg nawierzchni drogowych, czy też Państwo zwracacie uwagę na jakość dróg? Tak, dziękuję, bo to jest ważne w bezpieczeństwie.
To jest taka, im lepsza droga, tym większa prędkość, niestety. Dlatego tam, gdzie są te nowe drogi, staramy się częściej bywać i wideorejestrator jeździ, bo kierowcy też dostrzegają ten moment i przyspieszają. I tutaj nawet dyskutowaliśmy ostatnio droga ulica Maszewska, która gdzieś tam też była krytykowana, że jest zbyt wąska. Ona nie jest zbyt wąska, ona właśnie jest akurat tak, jak powinna być, to znaczy spełnia wszelkie parametry i wymogi, natomiast nie jest na tyle szeroka, żeby umożliwiła przyspieszenie na tej drodze, bo są tam jest możliwość na tym odcinku akurat jeżdżenia tirów, są tam zakłady transportowe i kierowcy zwalniają i stawiając, nawet chyba wczoraj będąc w pracy widziałem, że mój patrol stał, mniej jest przekroczeń prędkości na ulicy Maszewskiej na przykład. Ale niewątpliwie w tej chwili do wielu kolizji, jakichś zdarzeń drogowych przyczynia się remont remonty tych dróg krajowych, które mamy, czyli to przewężenie, które jest na drodze numer 3. No, praktycznie nie ma dnia, żeby tam nie dochodziło albo do przebicia opon na tych dziurawych na drutach właściwie wystających z tej betonowych płyt, bądź zdarzeń kilku samochodów, i to powoduje dosyć poważne zakłócenia w ruchu, bo tam nie ma gdzie po prostu puścić ruchu okrężnego, czy też te samochody stojące, zatrzymujące się na tym wąskim odcinku omijać. Także musimy tam robić ruchy wahadłowe. Także tam, gdzie pojawiają się, my jesteśmy blisko z taką komisją stworzoną, mamy z zarządcami dróg. W przypadku dróg powiatowych z panem dyrektorem, bądź jego pracownikami z zarządu dróg powiatowych, z drogami wojewódzkimi na terenie Goleniowa, z pracownikami Urzędu Miejskiego, i opiniujemy, wskazujemy też te, i korzystamy też z informacji od kierowców, którzy nam przekazują, czy mieszkańców, że są jakieś problemy, takie chociażby ostatnio uczestniczyliśmy w boju mieszkańców Błotna, bodajże, dobrze pamiętam, o drogę do swoich tam, Boku, przepraszam, Boku, tak.
To była droga gminna.
Tak, ale to mówię, akurat dysponował dziennikarz z materiałem, z naszym radiowozem ciągnionym przez ciągnik. No niestety takie drogi mamy. Dla nas wyzwanie jest na tyle istotne, że nie szukamy samochodu terenowego, tylko staramy się dojechać, no i czasami ten dojazd jest niemożliwy niestety.
Jest, już działa. Chciałbym przy okazji dopowiedzieć, to dobrze, że pan komendant przypomniał, pani radna też pytała o drogę w Buku. Tak, miejscowość Buk jest za Przybiernowem, za Czarnogłowami, i niestety okazało się, że materiał, to jest między innymi, pani radna, to o czym mówiliśmy przy tamtym temacie, że materiał został puszczony w Kronicy jako droga powiatowa nieprzejezdna. Okazuje się, że ten element, gdzie utknął radiowóz i na początku materiału bodajże jest tu popychany wóz telewizyjny, Ford, to był chyba Mondeo, ten starszy model, to jest na drodze gminnej. I my byliśmy na wizji lokalnej z panem wicestarostą, z dyrektorem Wydziału Dróg, również z panią wójt, z panem nadleśniczym z nadleśnictwa Rokita. I w czwartek, jak tam byliśmy, przyjechała również telewizja, przyszli mieszkańcy. I też pytałem panią redaktor, no, ja się dowiaduję przyjeżdżając, że chodzi o drogę gminną, a pani puszcza materiał, no, można powiedzieć, na całe województwo, że droga powiatowa nie przejezdna. Ona oczywiście jest w ciężkim stanie technicznym, no bo to jest droga polna, tak? Natomiast to, co było pokazane w materiale, to już jest materiał, to już jest droga i taki element, odcinek w lesie, a stan wód gruntowych jest dzisiaj na tyle tak wysoki, po prostu, że to jest nie do zapanowania. Więc tutaj pani wójt też się zobowiązała, że ten odcinek, gdzie panowie policjanci mieli najtrudniej z dojazdem, będzie naprawiany. No my również ze swojej strony chcemy sprawdzić z nadleśnictwem wspólnie, jakie są możliwości wykonania choćby części naprawy tej drogi, ale to też musimy poczekać troszkę na bardziej suchą pogodę, bo pamiętam w miejscowości Wojcieszyn w 2012 roku, kiedy kończono budowę obwodnicy, tam zostało troszkę frezu i też wyraziliśmy zgodę na to, aby Budimex, który już kończył wykonywanie, czy to nawet był rok może 2011, kiedy jeszcze Budimex był na placu budowy, żeby wbudować ten frez, no ale pani sołtys wybrała taką pogodę, jaka miała miejsce jeszcze niedawno, czyli mokre, deszczowe dni, i się okazało, że zostało to wbudowane, jak to się kolokwialnie mówi, wszystko popłynęło. Dlatego trzeba też poczekać na odpowiednie, ja zdaję sobie sprawę, że to jest dramat dla tych ludzi, bo byliśmy, widziałem to, ale my nie mamy złotej różdżki, która pstryknie i droga jest naprawiona. Mamy to na uwadze i myślę, że czasami warto właśnie przypilnować, aby te informacje były jak najbardziej obiektywne. Dziękuję bardzo. To jest około 3 km, bo nawet mierzyliśmy 3 km, ale mówimy o drodze powiatowej, natomiast ja nie wiem, na ile te drogi gminne, które są tam z boku ulokowane do poszczególnych kilku domostw, ile te domy, ile ta droga ma, jakie to są odcinki, tego nie wiem, bo to są drogi gminne.
Dziękuję panom. Proszę państwa, zamykam dyskusję. Przejdźmy do głosowania nad materiałem, który przedstawił pan komendant. A panu jednocześnie chciałem w tym miejscu podziękować za ten przygotowany materiał, za wyczerpujące wyjaśnienia. No i życzymy Panu i Pana jednostce wszystkiego najlepszego, żeby jak najmniej pracy żebyście mieli, a sprzętu i materiału, żeby jednostce przybywało. Myślę o samochodach, o transporcie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej analizy, którą przedstawiono? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję bardzo. Panu komendantowi dziękuję. Doczekał się Pan Skrzypczak, numer 6, tak, numer 6 naszego porządku, dotyczy informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pan komendant Skrzypczak ma głos, bardzo Pana proszę. Tak.
Proszę Państwa, może ogólnie jednym zdaniem powiem, że poprzedni rok był takim rokiem mocno przejściowym, mało stabilnym, ale udało nam się dużo w tym roku wykonać z różnych powodów. Powiem tak, sytuacja kadrowa, bo wszyscy o niej mówią, PSP, Państwowej Straży Pożarnej, jest w miarę stabilna i tutaj mogę powiedzieć, że póki co na chwilę obecną myślę, że ta sytuacja jest do opanowania. Odejścia emerytalne staramy się uzupełniać. Oczywiście sytuacja gospodarcza powoduje, że chętnych do pracy jest zdecydowanie mniej. Ostatnio nie prowadziliśmy co prawda naborów, ale wiem z sytuacji z powiatów sąsiednich, że przy kiedyś zgłoszeniach 70 chętnych, 40 chętnych, dzisiaj to jest 7-8 osób maksymalnie, z czego ciężko jest wybrać jedną osobę, ponieważ trzeba spełniać wymagania zdrowotne i nie tylko. Także no póki co radzimy sobie z tą sytuacją kadrową i podejmuję takie działania, żeby problemów nie było. Także tutaj w zakresie PSP bym nie upatrywał jakichś zagrożeń. Od razu powiem o sytuacji w ochotniczych strażach pożarnych. Tutaj sytuacja właśnie się troszeczkę zmienia w związku z tym, że druhowie, no, to są obywatele naszego powiatu, którzy podejmują pracę zarobkową i za granicą, i w firmach, które wymagają od nich gotowości w systemie trzyzmianowym. No i tutaj, że tak powiem, spadek bezrobocia powoduje, że mamy w kwestii możliwości udziału ochotników w działaniach troszeczkę widać ten spadek, ograniczenie. Jest to wynika bezpośrednio z zaangażowania zawodowego tych ludzi. Nie możemy się dziwić, że jak ludzie pracują, to nie będą, że tak powiem, gotowi do wyjazdów w zastępach ochotniczych straży pożarnych. Oczywiście tutaj też podejmujemy jakieś działania, żeby ilość tych strażaków zwiększyć, żeby to prawdopodobieństwo, że jednostka nie wyjedzie do działań, było jak najmniejsze. Muszę powiedzieć, zwrócę tylko uwagę, że mniej więcej od ponad roku prowadzona jest taką, mamy szczególną weryfikację. Mamy 4 godziny na zameldowanie Komendzie Wojewódzkiej, czy na przykład jakaś jednostka nie wyjechała do zdarzenia, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne. Na razie nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami. Co niemniej ten proces niewyjeżdżania jednostek do zdarzeń jest monitorowany. Będzie to pewnie służyło jakimś celowi, żeby podjąć jakieś działania zapobiegawcze w tym zakresie, bo jest to zjawisko nowe. Nowe, pewnie będzie się nasilało i ja tylko zapewniam, że jest monitorowane.
Proszę Państwa, no i tutaj przejdę już do liczby zdarzeń. Zdarzenia ogólnie kształtują się na terenie powiatu goleniowskiego w ilości 800-850, w ostatnim roku 885, ale w ostatnich 5 latach nie przekroczyły te zdarzenia tej liczby. Proszę Państwa, zmienia się tylko charakter tych zdarzeń. Oczywiście związane jest to z aurą, z pogodą. Proszę Państwa, zmniejsza się ilość pożarów. Po raz pierwszy od 5 lat nie przekroczyliśmy liczby pożarów 300. Mamy 288. Za to miejscowych zagrożeń wzrosło nam do 538, ale jest to związane głównie z podtopieniami, z wywrotami drzew, łamanymi gałęziami lub innymi tego typu zdarzeniami, które się nasilają przy takiej aurze. Proszę Państwa, jeszcze wrócę, jak się rozkłada to obciążenie tymi zdarzeniami. I tutaj wzrosło udział Państwowej Straży Pożarnej. Myślę, że to jest i dobre, i niedobre, bo 65% zdarzeń obsługuje PSP, tak? Czyli podatnicy, państwowe służby obsługują i moim zdaniem tak powinno być. 35% wykonują te czynności ochotnicze straże pożarne. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o działania, może teraz o samochodach. Proszę Państwa, na terenie powiatu odnotowujemy taki dobry trend pojawiania się nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. W zeszłym roku na terenie powiatu to były działania 2 lat, bo niektórych zakup trwał 2 lata. Pojawiły się 4 samochody w OSP nowe i 1 samochód w Państwowej Straży Pożarnej. Te 4 samochody to jest OSP Lubczyna, OSP Stepnica, OSP Węgorza Tak, 2 z Lubczyny, przepraszam. I jeszcze 1 z Lubczyny, tak jest. Jeszcze 1 z Lubczyny, który został sfinansowany z dotacji z Krajowego Systemu w 50% ratowniczo-gaśniczego w zeszłym roku. No i ten ostatni nasz rodzynek, z którego się najbardziej cieszymy, to jest samochód, który został zakupiony do posterunku w Nowogardzie. I tu, proszę Państwa, muszę powiedzieć tak, że to był już najwyższy czas. My czekaliśmy z utęsknieniem, jak ten samochód był kupowany, ponieważ w zeszłym roku, nawet w sierpniu, wydaliśmy ponad 12 tysięcy na remont poprzedniego samochodu, żeby on w ogóle mógł jeździć. I tutaj z miesiąca na miesiąc, gdyby ta sytuacja trwała na przykład jeszcze rok, dwa, to my praktycznie wszystkie swoje środki przeznaczone na remont i utrzymanie samochodów musielibyśmy w ten sposób inwestować, co nie było właściwe. Na dzień dzisiejszy mamy bardzo nowoczesny samochód. Szczęście w nieszczęściu było takie, że kupiliśmy samochód bardzo drogi w tej klasie. To znaczy, to zakup robiła Komenda Wojewódzka z przeznaczeniem dla nas, ale proszę Państwa, mamy nowoczesny system gaszenia KAWS. Jest to system piany sprężonej. Może jest drogi w eksploatacji, jeżeli chodzi o środek pianotwórczy, ale będzie dużo, dużo efektywniejszy w działaniu. Powiem tak, że jesteśmy przy użyciu tego systemu na pewno skuteczność gaśnięcia w przypadku pożarów samochodów, jakichś pożarów olei będzie bardzo, bardzo ułatwiony. Skuteczna ta jednostka będzie po prostu. Drogi samochód 1 013 000 zł zakup. Średnio taki samochód kosztuje około 750 000 zł. Tutaj ze względu na ten system KAWS oraz wysokie parametry pozostałych urządzeń na tym samochodzie, no podniosły cenę tego samochodu 1 013 000. W skrócie powiem, 500 000 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 250 000 gmina Nowogard,
i 250 tysięcy komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, 13 tysięcy dodatkowo wojewoda z rezerwy celowej przekazał na uzupełnienie brakujących środków w tym zakresie. Proszę Państwa, przejdę dalej do czynności kontrolno-rozpoznawczych i tutaj powiem tak ogólnie, że czynności te wykonuje jeden pracownik etatowy komendy, wykonał 50 kontroli w tym zakresie, wydaliśmy 6 decyzji z nakazami usunięcia nieprawidłowości, wystawiono 20 zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 12 opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przeważnie te opinie to są opinie dotyczące żłobków, przedszkoli, tej formy opieki nad dziećmi. Tak to wygląda. No i proszę Państwa, tutaj dodatkowo z uwagi na brak wykonania wcześniejszych decyzji dwie sprawy zostały skierowane do egzekucji i tutaj chcę powiedzieć, że dostaliśmy takie wytyczne z góry, wprowadzono nową metodykę prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych i ona jest bardzo, bardzo szczegółowa, nakazuje po prostu wzrost restrykcji wobec osób kontrolowanych i tak dalej i tutaj czeka nas większe obciążenie pracą. Przy jednej osobie widz upatruje tutaj swoje kłopoty w tym zakresie, dlatego już myślę o tym, aby zrobić jakieś ruchy w tym zakresie, aby ta prewencja była dwuosobowa. Teraz centralnie dzielono etaty, akurat wzmacniano jednostki. Nasza jednostka niestety, nasza komenda ominęło to dobrodziejstwo. Etaty poszły do Kołobrzegu, Świnoujścia, Szczecina. No, Świnoujście, Kołobrzeg to przede wszystkim ze względu na rozwijający się ruch turystyczny, obiekty z tym związane i tak dalej. No mam nadzieję, że my w tym zakresie zwiększymy swoje możliwości kadrowe, ponieważ wymagania w stosunku do nas rosną i tutaj bezwzględnie te działania będziemy musieli wykonywać, co niemniej kłopoty tutaj upatruję w przyszłości. Proszę Państwa, co się z tym wiąże? Mniej więcej od ponad roku narzucono jakby mocniejszy nacisk kładzie się na tak zwaną prewencję społeczną. Policja w swych szeregach ma etatowych pracowników od prewencji społecznej, my niestety nie. Nam wprowadzono to zadanie tak troszeczkę z rozpędu i wykonują to różne osoby w komendzie jako zadania dodatkowe. Staramy się z nich wywiązywać jak najlepiej i tutaj udało nam się bardzo, że tak powiem, siłą rozpędu włączyć czy zorganizować samodzielnie 57 akcji propagujących bezpieczeństwo w różnym stopniu. Posiadaliśmy skromne materiały w tym zakresie, będziemy na pewno to rozwijać, ale przy nasze pogadanki wysłuchało, szacujemy, blisko 4000 dzieci, 2000 osób dorosłych, nawet spotykamy się z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Są to zadania, które do tej pory w latach ubiegłych nie były realizowane w takim nasileniu. Mówię, teraz się do tego mocno, mocno przykładamy. Proszę Państwa, i taka rzecz nowa, którą pragniemy rozwijać, jest działalność szkoleniowa. I tutaj moi współpracownicy zatrudniłem w tym roku, to znaczy w wyniku przeniesienia kadrowego pozyskaliśmy też strażaka, który ma taką żyłkę szkoleniową, lubi organizować kursy, lubi w nich uczestniczyć, lubi się doszkalać.
to jest cenne, wykorzystujemy to. Do tego jeszcze spośród naszych pracowników jest kilka osób, które tą działalność szkoleniową chcą rozwijać i w najbliższym czasie, cóż dzisiaj nawet nas wczoraj w niedzielę były prowadzone takie warsztaty w Przemoczu w Ochotniczej Straży Pożarnej dotyczące gaszenia pożarów wewnętrznych. To jest taka nowość. Mówię, ta działalność szkoleniowa na pewno w najbliższym czasie będzie zintensyfikowana. Jest to związane też z tym, że wzrasta nam baza szkoleniowa. Na przykład możemy wysyłać ochotników, czy w ogóle strażaków na szkolenia specjalistyczne do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia. Tam ta baza szkoleniowa się wzmacnia. To się pojawiają te nowe rzeczy optymistyczne, z których myślę będziemy odnosili jako powiat korzyść. Aha, i na koniec zostawiłem sobie jedną informację dotyczącą pożarów kominowych. I proszę Państwa, tutaj chciałbym przekazać, że mamy z tym pewien problem, ale to nie jest nasz powiat taki wyjątkowy. Problem jest raczej w kraju. Proszę Państwa, wciąż z roku na rok wzrasta liczba pożarów kominowych. Podam takie informacje. W 2013 roku 33 odnotowaliśmy, w 2017 65. Jest to praktycznie 100% wzrost tych zdarzeń. A jeszcze, żeby pikanterii dodać tej sprawie, powiem, że za dwa miesiące tego roku odnotowaliśmy w powiecie 29 takich zdarzeń, czyli tyle samo w tych dwóch miesiącach, co w całym roku 2013. Jest to problem palący. My tutaj w kuluarach prowadzimy rozmowy i myślimy o akcjach propagandowych w tym zakresie, żeby uczulić mieszkańców na to zagadnienie. Jest to po prostu zwykła oszczędność. Przechodzą ludzie z gazu na opalanie innymi paliwem stałym. Co się z tym wiąże? Czyszczenie kominów, utrzymanie instalacji. Niestety jest to zaniedbywane i to ze względów finansowych. Pali się najtańszym węglem. Ten węgiel jest właśnie różnej jakości. Powoduje uszkodzenia kominów. To są działania, które no tutaj rosną. Fajnie jest, jak pożar ograniczy się do komina, ale przeważnie takie pożary kończą się rozprzestrzenieniem na stropy, na pomieszczenie, na całe poddasza mieszkalne. Także proszę Państwa, no to jest nasza zmora i naprawdę w dzisiejszym czasie, kiedy były te mrozy ostatnie, to ja dziennie otrzymywałem 2-3 takie SMS-y, że są zdarzenia tego rodzaju. Ale muszę Państwu powiedzieć, że no smutne w tym jest to, że to jest walka z wiatrakami. Informacje w mediach się pojawiają. Pojawiają się przykłady, ludzie się boją, ale zawsze myślą, to nie u mnie. To się stanie u sąsiada, nie u mnie. A niestety rzeczywistość jest straszna, dotyka to i bogatych, i biednych, bo taka jest rzeczywistość. I jeszcze jedna optymistyczna informacja, zapomniałem. Jako Komenda Powiatowa pozyskujemy środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tylko powiem, że udało nam się w zeszłym roku przebić pewien sufit. W 2015 roku byliśmy na 13 miejscu w województwie w pozyskaniu środków, w 16 na 11 miejscu, w 17 roku na 4 miejscu. Także tutaj te nasze działania są widoczne. Mam taką cichą nadzieję, że w tym roku po przygotowaniach, które żeśmy wykonali razem z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, nasze przygotowanie pozwoli na większą możliwość absorpcji tych środków finansowych. Dziękuję.
Dziękuję panu komendantowi. Oby tak się stało, jak pan prognozuje. A tego czwartego miejsca już gratulujemy. Panie komendancie, dziękuję panu za te wyjaśnienia. Na pewno będą pytania. A ja, skoro jestem przy głosie, już od razu sobie pozwolę pierwszy zagalić. Panie komendancie, ze 3 tygodnie temu palił się na tym zwężeniu na autostradzie duży tir. Ta naczepa spłonęła tam wszystko doszczętnie. No akurat miałem tą nieprzyjemność tam być. Rozkierowano nas na tą boczną drogę. Cuda się działy. 4 godziny ze Szczecina wracałem. Całe szczęście, że nie mam małych dzieci i jakoś żeśmy sobie tam radzili. Ale to, co jechały 2 karetki pogotowia, to, co ci kierowcy wyrabiali, to jest majstersztyk. To świadczy o ogromnym doświadczeniu tych kierowców z pogotowia. Ale my tam na tej szosie to przeżywaliśmy koszmar. Proszę mi powiedzieć, dlaczego do tej pory nie została otwarta ta boczna droga, stara droga przez Załom do Szczecina Dąbia?
Przepraszam, bo włączyłem.
Rozmawiałem na ten temat z panem starostą, on mi tam wyjaśniał. Co prawda nie przekonują mnie te wyjaśnienia, bo wydaje mi się, że to odgórnie powinien być nakaz, prykaz. To jest niezbędne. A tam wystarczy spychacz, który rozepchnie tą ziemię, jest po wszystkim. No właśnie, tak.
No, proszę państwa, ja powiem tak, my jako Straż Pożarna nie jesteśmy tutaj kompetentni w tym zakresie, tak merytorycznie rzecz biorąc, ale mogę powiedzieć państwu, że kiedyś było takie spotkanie z regionalną dyrekcją a propos, co zrobić w przypadku wyjazdów tych wakacyjnych, wielkich korków na Trójce. My jako Straż Pożarna wnioskowaliśmy o to, aby ten wał ziemny został usunięty. Może zostać ta bariera, którą my jesteśmy w stanie w przeciągu 15 minut do pół godziny rozmontować i rozładować ewentualne korki, ale no ten wniosek, jakby to powiedzieć, upadł, nie spotkał się z zadowoleniem, z pozytywną reakcją z innych uczestników spotkania. Ja mogę powiedzieć tak, byłoby to dużo praktyczniejsze, tak. Jestem jak najbardziej za, żeby tak było, przynajmniej w tym okresie budowy, bo to już nie pierwszy przypadek, kiedy te problemy się stwarzają. Nawet otworzenie tej drogi umożliwiłoby rozładowanie korka z innego powodu, wynikającego z ilości przejeżdżających pojazdów. No ale mówię, my jako strasznie jesteśmy kompetentni, żeby to wymóc na kimkolwiek. Tak? Także tutaj bardziej policja i zarządcy dróg. De facto ta droga jest drogą leśną, bo została przekazana do Lasów Państwowych. A jak znam, to w takim przypadku zarządca nie chce, żeby za bardzo ciężkie pojazdy, cysterny i inne tamtędy jeździły, dlatego pewnie jest konflikt interesów i tak to wygląda.
Ale tutaj dobro społeczne powinno mieć decydujące znaczenie i odgórne zalecenia, wręcz postanowienia macie otwierać i nie gadać. Pani radna, proszę bardzo.
Ja pozwolę sobie cytować stronę 21 i dramatyczna sytuacja, która jest w tabeli odnośnie stanu technicznego i wieku średniego pojazdów. Ja oczywiście, panie komendancie, zerkam na gminę Maszewo i takie pojawia mi się pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy to zjawisko, o którym wcześniej pan wspomniał, niewyjeżdżania do pożarów, jest związane ze stanem technicznym pojazdów?
Zdarza się teraz, będzie, proszę państwa, mamy na przykład też wycofania pojazdów, tak? Wiem, że w ostatnim okresie na przykład ze względu na poważne awarie nie wyjeżdża w ogóle OSP Przemocze, nie jest gotowe do wyjazdów, ponieważ obydwa samochody są niesprawne, to są samochody bardzo mocno wyeksploatowane. Muszę powiedzieć tak, w kręgu mojego zainteresowania jest, aby przekonać ludzi, którzy udzielają dotacji, aby z różnych źródeł, w tym i komendant wojewódzki, żeby ten stan zmienić, jeżeli chodzi na przykład o jednostkę Przemoczu, ponieważ za chwilę, proszę państwa, tam zostanie oddana ta droga Chodziwelka, która, jak sam komendant policji mówił, będzie zachęcała do szybszej jazdy. Co niemniej formalnie ta droga nie jest powiatu goleniowskiego, czyli my za nią tak nie odpowiadamy, ale w ramach wsparcia dla powiatu stargardzkiego, który do tego miejsca na pewno będzie dłużej dojeżdżał, no będziemy starali się, żeby ten samochód w Przemoczu zaistniał, jakiś sprawny przede wszystkim, żeby tutaj patrząc na drogi, czy te wojewódzkie, ale też oczywiście jest to jednostka w krajowym systemie, troszeczkę położona przy granicy powiatu i jesteśmy zainteresowani, żeby ten tutaj stan poprawić. Oczywiście wszystkie inne jednostki też mają ten stan, tabor samochodowy w stanie, że tak powiem, bliski złomowania i to jest to problem. Jest to problem, z którym się borykamy. Myślę, że trzeba systematycznie tutaj prowadzić działania, żeby ten stan zmienić, ale do tego zawsze potrzebny jest wkład własny, tak? Czyli proszę Państwa, pozyskanie jakichkolwiek środków, Państwo wiedzą, to się wiąże z tym, że pytają się, ile ma się własnych środków. No i tutaj problem się zaczyna, także myślę, że są jakieś zapowiedzi możliwości udziału w tego typu zakupach. Myślę, że chciałbym bardzo, żeby w tym roku to się optymistycznie zakończyło i żeby jakiś samochód pojawił się na gminie Maszewo, bo dla mnie każdy tego typu samochód w każdej gminie to jest radość. W gminie Maszewo sytuacja wygląda pod względem samochodów bardzo, bardzo źle. 30 lat średni wiek pojazdu to jest nieakceptowalna wartość.
Dziękuję. Czy mamy pytania? Jeśli nie...
No, optymistyczna informacja. Już został rozstrzygnięty przetarg na jeden samochód. Znowuż na Państwowej Straży Pożarnej. Odbiór samochodu do 30 września, kwietnia przyszłego roku, czyli do przyszłej Wielkanocy. W pierwszym rzędzie otrzymamy. Jest to krajowy zakup. Prowadzi dla nas to województwo świętokrzyskie. Zakup będzie to samochód specjalistyczny do ratownictwa drogowego, ciężki. Na pewno będziemy z niego zadowoleni, zwłaszcza, że modernizują nam się trasy krajowe numer 3, numer 6 i choć i Welka, także będziemy otoczeni nowymi trasami, co się wiąże, proszę Państwa, nie chcę krakać, ale z karambolami, tego typu historiami, także jak do tej pory 1-2 samochody, a możemy mieć ich więcej, co widzicie, obserwują Państwo w mediach, jest autostrada A1 i 30 samochodów potrafi się w jakiś sprzyjających warunkach zderzyć. Także tutaj jeden samochód na pewno w najbliższym roku będzie. Co będzie więcej, zobaczymy, bo jeszcze piszą się wnioski, wszędzie pukamy, wszędzie chcemy pozyskiwać środki, ale jeszcze nie mogę nic powiedzieć pewnego, co będzie zakupione. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli się pochwalić zbliżonym wynikiem do tego, ale to jest mało prawdopodobne. Wszyscy są w tym roku bardzo chętni o pozyskiwanie dotacji. Dobić się o te pieniądze będzie ciężko.
Panie komendancie, więc te tabelki, które tutaj pan zamieścił i ten przejrzysty materiał, z którym mieliśmy okazję się zapoznać, świadczy o tym, że no dobrze, macie rozpoznaną sytuację, ale i tabelki dotyczące wieku pojazdów no świadczą. Ja mam pytanie takie, czy ten wzrost ilości pozyskanych środków zewnętrznych to wynika z zatrudnienia kogoś na etacie w tej sprawie, czy dotychczasowy personel tak się postarał, że z 10 na 4 miejsce, z 11 na 4 miejsce, że tak powiem, wszedł. To znaczy, że no dużo pracy wymagało to i niewątpliwie z tego, co mamy, jaki stan tych wyposażenia w pojazdy straży, czy to OSP, czy to PSP, że tych potrzeb będzie dużo, a nie zawsze gminy są w stanie pomóc, czy też dać tą drugą połowę, jak pan mówi, środków na tej. Więc jedyna nadzieja to pozyskiwanie środków zewnętrznych i dalszej dobrej pracy, żebyście przeszli na pierwsze miejsce, że tak powiem, w pozyskiwaniu, to może by to też poprawiło sytuację. Dziękuję.
Ja powiem tylko tyle, no zawdzięczamy to takiemu szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Wzrosła wielkość dotacji do zakupu samochodów i u mnie od razu zapaliło się takie czerwone światełko, jak zobaczyłem maila dokładnie w Wielki Czwartek zeszłego roku, będąc jeszcze w sanatorium na rehabilitacji, że można uzyskać 400 tysięcy dotacji na samochód. Nigdy, jak pracuję, takiej dotacji z tego funduszu nie można było otrzymać. Oczywiście z RPO tak, ale z krajowego nie. A odpowiedź trzeba było dać do wtorku. A w poniedziałek jest jeszcze poniedziałek wielkanocny. Była to taka fanaberia jakaś. No i swoich pracowników, że tak powiem, telefonicznie mobilizowałem do tego, żeby odpowiedni wniosek był odpowiednio szybko złożony. I udało się. Byliśmy w pierwszej czwórce. Wniosków spadło bodajże 8 czy 9. No potem trzeba było jeszcze przekonać samorząd, co nie było łatwe, ponieważ zwrócę uwagę, że już samorząd podjął działania i zakupowany był samochód do Lubczyny, ale tam potrzeby były większe. No i wymieniono, pan burmistrz po kilku spotkaniach dał się przekonać, że warto dołożyć i zmontować tą resztę środków finansowych i zakupić ten samochód. Dlatego to był taki majstersztyk. Oczywiście w tym roku mogę powiedzieć tak, że już jestem po spotkaniu z prezesami jednostek OSP, z komendantami gminnymi. Mam zinwentaryzowane potrzeby w poszczególnych jednostkach, nawet na najdrobniejszy sprzęt, potrzeby remontowe, sprzętowe, samochodowe. To wszystko jest łącznie z ofertami, ile by kosztowało wykonanie tych wszystkich zadań. Czekam teraz na ofertę dotacji i będziemy po prostu jak najszerzej, jak najwięcej starali się wpasować w te pieniądze, które będziemy mogli otrzymać. Także jesteśmy w tym roku troszkę mądrzejsi, że nie mamy weekendu na szukanie potrzeb różnych, tylko jesteśmy już gotowi, jeżeli chodzi o oferty różnych zadań do wykonania. Także staram się być tutaj bardziej zapobiegliwy w tym zakresie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł Państwa zaskoczyć jakimś jeszcze pozytywniejszym wynikiem.
Chcę Państwu przypomnieć, że jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie naszego porządku, ale proszę, oddaję głos Pani Radnej.
Ja ostatnie tylko podziękowanie dla pana komendanta w związku z współpracą z młodzieżową drużyną pożarniczą przy szkole podstawowej w Dębicach. Bardzo dziękuję za wsparcie, za możliwości edukacji dzieci i młodzieży i liczę, że następne lata będą tak owocne w wspólnych działaniach i edukacji młodzieży, a klasa, która fantastycznie się edukuje i szkoli w szkole podstawowej w Dębicach, będzie przykładem na to, że w każdej szkole podstawowej w każdej gminie może powstać taka klasa i służyć takim celom jak ochrona przeciwpożarowa.
Powiem tylko słowo, że no taka jest przyszłość, żeby nie mieć kłopotów kadrowych w przyszłości, trzeba budować te podstawy tego powołania pożarniczego w młodych osobach od szkoły podstawowej. Te więzi muszą być ze środowiskiem. No i to czynimy. Od kilku lat robimy zawody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Staramy się coraz więcej współpracować z młodzieżą. Proszę Państwa, ale to znowuż muszą to robić osoby. Musimy w jakiś sposób motywować, muszę motywować swoich pracowników, żeby im się chciało jeszcze więcej. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
Tym bardziej, że to, co już Pan powiedział, że coraz mniejszy nabór jest do OSP. Wśród tych dzieci i młodzieży, no trzeba tą potrzebę przynależenia do takiej organizacji wyrobić. Zamykam dyskusję. Proszę Państwa, przejdźmy do przegłosowania tej informacji, którą przedstawił Pan Komendant Straży. Zapytuję, kto z Państwa jest za przyjęciem informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu Komendantowi za materiał konkretny, merytoryczny. Dziękuję Panu serdecznie. Dziękujemy.
My, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie z realizacji programu polityki rozwoju powiatu goleniowskiego za lata, na lata 14-20, za rok 17. Kto Panie Skarbniku? Pan dyrektor Mituła. Zapraszamy Pana i słuchamy. Do widzenia, komendancie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, materiał mam przyjemność Państwu zaprezentować. Sprawozdanie jest przygotowane na podstawie uchwały, która reguluje kwestie wdrożenia w życie programu polityki rozwoju. Ten materiał jest takim zbiorczym zestawieniem makroinformacji na temat funkcjonowania całej zespolonej administracji powiatowej, wszystkich jednostek. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, był do Państwa oczywiście wcześniej przesłany, był opiniowany przez zarząd powiatu. No i dzisiaj jestem do Państwa dyspozycji. Jeżeli ktoś z Państwa ma szczegółowe pytania, to bardzo proszę. I proszę.
Dziękuję Panu. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa ma pytania, kto ma uwagi? Nie widzę, nie słyszę. Są? Proszę Pani Radna.
Panie dyrektorze, pan ma przyjemność w przedstawieniu tego materiału, a ja mam nieprzyjemność w zapoznawaniu się z nim, ponieważ uważam, że to, co pan nazywa dokumentem po pierwsze nie jest, po drugie śmiem twierdzić, że jest dowodem na to, czego nie wykonano, a co w ramach uchwały będącej programem polityki rozwoju należało zrobić. To jest taki program polityki rozwoju powiatu, jest podstawowym narzędziem w zarządzaniu powiatem. Tymczasem tutaj się nic nie dzieje, tu merytorycznie jest klapa. Tu nic ciekawego, ani mądrego, ani ważnego nie ma. Nie wynika nic z poszczególnych danych, na przykład przykładowo, bo mogłabym to, czas nas zgoni, z informacji o ilości zawartych partnerstw z gminami, gdzie jest mowa na przykład o 7 partnerstwach i są wymienione, doliczyć się można 3, z czego jedno spaliło na panewce, dotacje zwracano, ale to jest wina nie po stronie powiatu, także to tylko jako szczegół mówię. Nie ma tutaj żadnych wskaźników, do czego my się odnosimy, w którym momencie jesteśmy, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, do czego się porównujemy, do ubiegłego roku, do czego się porównujemy, żadnych wniosków, do czego dążymy, czy jest dobrze, czy jest źle. Ja sobie sama potrafię tu niektóre rzeczy wyjaśnić, że jest źle, ponieważ na przykład agregat od 10 czy od kilkunastu lat planowany jest taki zakup, jest informacja z powodu braku środków, taki agregat nie został kupiony. Powinna być informacja o realizacji planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Jest tutaj jakieś parę zdań takich, no coś trzeba było napisać, to w tym stylu jest. I nie pominę tego faktu, że raz w roku powinno być przedstawione sprawozdanie, co nie jest robione i na bazie tych sprawozdań powinniśmy wyciągać wnioski, co dalej. Nie rozumiem także takiej informacji, że wejście w życie tego dokumentu, którym jest plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku. W ubiegłorocznym dokumencie podobnie nijakiej wartości była informacja, że wejście w życie tego dokumentu, nie wiem którego, nastąpi 1 stycznia 2018 roku. Z jakichś powodów jest tutaj mowa o czymś, nie wiem o czym, przesunięte w czasie wprowadzenie w życie dokumentu. Są informacje zawarte takie, co do których, no my wiemy, no ile szkół w powiecie goleniowskim, no i co z tego? No my wiemy, ile jest tych szkół w powiecie. My znamy tutaj kilka zdań, jest na temat zmiany w przepisach oświatowych. My to wiemy. Nic z tego nie wynika, co z tymi szkołami. Nic, zupełnie. I powiem tak, no pominięte, nawet został pominięty ostatni obszerny dział tego programu, jakim jest właśnie promocja powiatu, turystyka, ochrona środowiska. No co do ochrony środowiska, to już jestem w stanie powiedzieć, że byłby niejaki problem z podejmowaniem tego tematu, ponieważ ani nie ma programu, który powinien być, od lat takiego programu nie ma. No wszystko, w zasadzie wszystko, może pomijając sprawy związane z bezrobociem i z informacjami przekazanymi przez Urząd Pracy, to jeszcze no, jakieś rzeczy takie konkretne. Jestem bardzo przeciwna przedstawianiu nam radnym, no mówię teraz to o sobie, takiego materiału. No, takiego materiału, w którym w zasadzie podstawowe miejsce to są słupki oraz przytoczone w dużej części te działania, co do których nie mamy żadnej wiedzy, jak wykonano te działania. Na ile nastąpił postęp, wzrost, który powinien się nazywać rozwojem powiatu, na jakim etapie jesteśmy, porównać to z jakimiś danymi ogólnopolskimi, czy z jakąś inną miejscowością, czy z jakimś innym powiatem, nie mamy nic. Gro też materiału to rzeczy skopiowane, włącznie z ilustracjami typu ZAS Goleniów, z tą informacją dostarczoną w ubiegłym roku. No i jeszcze kuriozalne jest dostarczenie radnym tej tabeli, czcionka szóstka chyba, w porywach siódemka, nie wiem czy po to, żeby się nie doczytać, żeby nic, już kompletnie nic nie wiedzieć. Protestuję przeciwko czemuś takiemu. Protestuję po prostu. Żadnych wniosków, żadnych podsumowań. Podsumowanie to jest, że na podstawie wykresu słupkowego jest mniej lub więcej czegoś. Mniej wydano pieniędzy lub więcej wydano pieniędzy. To nie jest żaden raport z realizacji programu polityki rozwoju powiatu goleniowskiego. Dwiema rękami głosuję przeciw przyjęciu czegoś, czego w życiu bym się nie odważyła nazwać dokumentem. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Pan dyrektor chce zabrać głos.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, szanowna pani radna, czy dokument, program polityki rozwoju jest dokumentem o znaczeniu strategicznym. Jest pani jedną ze współautorek tego dokumentu i nie zapomnę tego, jak bardzo była pani zaangażowana w pracę na rzecz powstania tego dokumentu. Dobrze. Staram się spokojnie, ponieważ no, widzę w pani duże emocje, które moim zdaniem są niepotrzebne, dlatego że jednym z rzeczy, które w tym dokumencie wspólnie wypracowaliśmy, była przyjęta forma sprawozdania. Nie wiem, czy pani to pamięta, ale chodziło o to, żeby po latach móc oceniać trendy, które zachodzą. Znaczy, to nie jest dokument, który ma szczegółowo, to sprawozdanie nie ma pani szczegółowo wyjaśnić realizacji poszczególnego programu, bo to uzgodniliśmy na etapie tworzenia polityki rozwoju, że będzie, i to jest też odzwierciedlone, przedstawiane w osobnych sprawozdaniach. Będzie sprawozdanie z na przykład z planu zrównoważonego transportu, na który przed chwilą pani się powołała, no to tam będzie ta informacja bardzo już szczegółowo przedstawiona, czy tak jak komendanci przedstawiają sprawozdanie z działań na przykład z bezpieczeństwa i tak dalej. Proszę nie mieć do mnie osobiście pretensji, że na przykład program polityki zrównoważonego transportu został przesunięty, bo ja jestem od tego, żeby panią poinformować, że został przesunięty. A dlaczego? No to będzie sprawozdanie z tego programu, będzie pani mogła od autorów i wydziałów merytorycznych poprosić o takie pytanie, uzyskać informacje. Mój wydział zbiera i agreguje, bo taka była idea i taka jest idea tego dokumentu i na bazie tych zagregowanych informacji może pani ocenić trendy. No ma pani trendy pokazane, na przykład zdawalność egzaminów maturalnych. Założyliśmy, że w polityce rozwoju zakładamy, że chodzi nam o to, żeby wyniki zdawalnych egzaminów maturalnych czy zawodowych były jak najwyższe. W związku z tym ma pani trend za ostatni rok, widać, że one się podniosły. wzrosły i może Pani swoją ocenę, jakby już to pozostawiam Pani, czy Pani uważa, że to jest zjawisko dobre czy złe. No ja osobiście uważam, że bardzo dobre. Ale też pokazuje Pani pewien ten. Było na początku tak, że jak zaczynaliśmy to sprawozdanie na początku, to nie mieliśmy żadnych danych, w związku z tym był problem w ogóle z oceną trendu, ale dzisiaj po 5 latach, widzi Pani już na tych wykresach, bo przypominam sobie pierwsze nasze przedłożone sprawozdania, gdzie miała Pani pretensje o to, że nie wiem, no bez sensu jest pokazywać 1 i 2 na wykresie, ale wtedy budowaliśmy te dane. Jeżeli my utrzymamy, a ja jestem za tym, żeby może dokonać pewnej ewaluacji tego sprawozdania i jeszcze podyskutować o tym, jak to ma wyglądać, ale będę zawsze przekonywał do tego, żebyśmy bazowali na tych makroinformacjach i żeby Państwo jako Rada mogli sobie te trendy oceniać, bo ja osobiście uważam, że to jest bardzo dużo dostarczona wiedza. No samo to, że Pani była w stanie wychwycić, że program został przesunięty. Gdyby tego sprawozdania nie było, pewnie by Pani nie miała. Jeżeli chodzi o za skopiowaną informację, tak jest ona skopiowana z podanym źródłem ze strony internetowej gminy Goleniów, ponieważ w naszej strategii jest wpisany Zakład Aktywności Zawodowej, ale my tego zadania wprost jako powiat nie realizujemy, aczkolwiek no, musimy poinformować w tym sprawozdaniu, że to zadanie jest realizowane przez powiat, przez gminę Goleniów za określone pieniądze i w określonym czasie i to będzie tam zrobione, więc tą informację powielamy. No oczywiście ona jest dostępna, no ale też uznałem, że warto ją powielić dla osób, które może wcześniej do niej nie dotarły, Pani dotarła. Kwestia... Mówi Pani o benchmarkingu, czyli o porównywaniu się do innych samorządów. To jest moim zdaniem coś, co w przyszłości można byłoby zacząć robić, czyli faktycznie analizować jeszcze dane, które już teraz będzie mieć dane i historyczne, i dane rzeczywiste, do tego, żeby dokonać pewnej analizy benchmarkowej w stosunku do innych powiatów, na przykład województwa zachodniopomorskiego. I ta, no, no nie ma tego, bo to nie jest wymagane, ale oczywiście możemy się zastanowić, czy nie warto w tą stronę pójść, żeby jeszcze sobie te dane móc porównywać i patrzeć na możliwości powiatu, bo wiadomo, że jako też powiat macie Państwo, czy jako powiat mamy ograniczone możliwości, ale na tle innych samorządów moim zdaniem warto się ocenić, więc to uważam, że w przyszłości warto byłoby to sprawozdanie rozbudować. Jeżeli chodzi o ten zarzut dotyczący wielkości czcionki, naprawdę w żaden sposób to nie ma utrudniać. Jeżeli Pani potrzebuje, to i w PDF-ie możemy wysłać i wydrukować w formacie A3. To jest po prostu już agregowana znowu informacja do całego sprawozdania. W sprawozdaniu jest to w formie wykresowej, a tutaj ma Pani zbiorczo w latach od 13 do 17, gdzie można sobie porównać. I wiem, że może wydawać się informacja o ilości szkół informacją banalną, no ale taka jest jakby forma sprawozdawcza, żeby pokazać. A Państwo no wiecie tak naprawdę, jaka jest przyczyna na przykład likwidacji szkoły w Maszewie. W związku z tym no chyba nie ma sensu, żebyśmy my teraz dokonywali tutaj 5-stronicowego opisu historii tej decyzji, no bo Państwo o tym decydowaliście. Co takiego? Rozwój? Znaczy, rozwój w sensie to proponuję, żeby Pani popatrzyła na każdy wskaźnik i oceniała go, a na końcu wyciągnęła sobie wniosek. Znaczy, są obszary, no bo nie ma się co czarować, że nie, świat nie jest idealny, o tym już też kiedyś mówiłem. Nie będzie tak, nigdy tak nie jest, że będziemy we wszystkim idealni. Są obszary, w których powiat radzi sobie lepiej, są obszary, w których radzi sobie gorzej. To wynika i z uwarunkowań, z otoczenia, to wynika z wielu, naprawdę wielu czynników. Nie wiem, gdzie Pani chce, na przykład kwestia związana z powiedzmy bezrobociem, stopą bezrobocia, to widać, że ten rozwój na bazie analizy tego wskaźnika, widać, że mamy do czynienia z rozwojem, ponieważ spada nam stopa bezrobocia, wzrasta nam odsetek zatrudnionych osób powyżej 55 chyba roku życia i poniżej 25. W związku z tym to są dane bardzo optymistyczne i naprawdę można. Też ja jestem przeciwnikiem tworzenia tutaj takiego dokumentu, to taka jest moja osobista ocena. Nie tworzyłbym dokumentu, który będzie polegał na tym, że pójdziemy w taką epicką opowieść na 200 stron, bo możemy to oczywiście zaangażuje pół wydziału i będziemy to pisać bez końca, tylko że z tego potem Pani powie, że się Pani nie podoba sposób podejścia do analizy i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem stylu na przykład pisania. Ja jestem zwolennikiem przedstawienia właśnie rzeczywistych danych pod ocenę Państwa. i teraz na bazie tego pani może sobie wyciągać wnioski i następnie kierować się w podejmowaniu swoją decyzją wypracowanymi właśnie przez siebie wnioskami. Ja jestem oczywiście w stanie pokusić się odpowiedzieć na pytanie co do każdego wskaźnika, jak ja to oceniam, ale też proszę nie wymagać ode mnie, żebym ja całe spektrum powiatu potrafił odpowiednio scharakteryzować albo ocenić. Będzie wskaźnik na przykład z pieczy zastępczej, w sensie na przykład programu, bo patrzę na panią dyrektor, no to wtedy państwo macie bardzo merytoryczną informację i bardzo szczegółowe informacje tam udzielane. A tutaj wracam do tego, że ma być to informacja zagregowana, makroinformacja, która pokazuje strategiczne podejście powiatu do pewnych kierunków rozwoju i w oparciu o to no państwo możecie wyciągać wnioski. Więc no nie chcę wchodzić w taką, wie pani, rozmowę, coś wszystko fatalnie, źle, bo wcale tak nie uważam. Jeżeli ma pani jakieś pytania odnośnie poszczególnych wskaźników, to naprawdę jestem do dyspozycji. Jeżeli będę potrafił, to postaram się odpowiedzieć.
Panie dyrektorze, kolejny raz, drugi z rzędu. Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje pan także w mojej osobie, że pracowałam nad opracowaniem programu rozwoju polityki. Tak. Więc nad tym pracowałam i zamierzenia wiem, że były inne, żeby pokazywać do sposobu tutaj przedstawienia osiągania celów i przeprowadzonych działań mieliśmy przedstawiać konkretne dane. Tych danych tutaj w zasadzie nie ma. Tych danych tutaj nie ma. No co kwota pozyskana, danych tutaj nie ma. Są, powiem tak, gdyby odrzucić to, co znalazło się w tym programie, gdyby odrzucić tę tabelę, zostałoby nic. Nic by nie było. Dokończę tylko. Nie byłoby nic, bo tak wymijająco są opisane różne sprawy, co do których należałoby się przyznać, że nie zrobiono właśnie nic. Na przykład ilość zadowolonych interesantów. Pamiętam, że w ubiegłym roku biliśmy się w piersi, czy urzędnicy odpowiedzialni za ten stan rzeczy, że nie było przeprowadzone badanie ankietowe, bili się w piersi, że tak, że to no nie udało się. W tym roku sytuacja jest ponowiona. No, jest tutaj takie zaciemnianie sytuacji, że tak, a w Wydziale Komunikacji kartę płatniczą kartę wprowadzono do pomieszczenia po byłym sądzie i tak dalej. Nic z tego nie wynika. Poza tym, że prowadzono kartę. Następnie miał być powołany powiatowy inkubator przedsiębiorczości. Tak sprytnie tutaj autor tego przeszedł przez temat, że w ogóle nawet nie został poruszony właśnie fakt niepowołania tego inkubatora przedsiębiorczości. Następnie. W działaniach mamy, jest mowa o tym, że należało odnieść się do na przykład do powiatowego programu zapobiegania przestępczości Razem Bezpiecznie. Ani słowa. Że należało odnieść się do sprawozdania z realizacji powiatowego programu zdrowia psychicznego. Ani słowa. Pominięty cały rozdział, o którym już mówiłam, promocja, kultura, sport i środowisko, ochrona środowiska. W jednym miejscu jest tylko mowa o tym, że ktoś się przyznaje do tego, że ten agregat nie został zakupiony z powodu braku pieniędzy. Przy okazji zapytam, a gdzie są pieniądze, te 150 tysięcy rezerwy zarządzania kryzysowego, które wydaje się właśnie na te cele można by przeznaczyć. Jeśli nie, to myślę, że pora po kilkunastu latach spełnić jeden z wymogów, jedno z działań zaplanowanych w 2014 roku w programie polityki rozwoju powiatu goleniowskiego. No pora by spełnić. Mam tutaj czerwono, czarno i rozmaicie. Nie chcę się wdawać w polemikę i nie przekona mnie pan co do tego, że to jest materiał wartościowy. Nie przekona mnie. Chciałabym przy okazji zapytać, kto ten materiał weryfikował. Podpisał się tylko pan. Nie ma podpisu starosty. Starosta ubył, gdybym go chciała zapytać. Nawet wolałabym, żeby może on weryfikował. W końcu jest to podstawowe narzędzie zarządzania rozwojem powiatu. To powinno być w rękach starosty, który bierze za to pełną odpowiedzialność i referuje, pan ewentualnie zapytany dodatkowo mógłby się odnieść do niektórych rzeczy. Jest, jak widzimy, jak jest. Kamery także to widzą. Działam pod kamery, proszę bardzo, żeby kamery odnotowały, że jak jest pan starosta, to bawi się telefonem komórkowym, pisze SMS-y, przegląda coś tam, tak? Albo go po prostu nie ma. Scedował to na pana, śmiem twierdzić, że nawet się z tym dokumentem nie zapoznał, czego nie potwierdził tego własnym podpisem. Napracował się jakiś pracownik, podejrzewam, nawet, bo nawet nie jest podpisany, może pan okunek. Wiele wysiłku, na pewno wiele wysiłku kosztowało zamieszczenie tych tabel i tego wszystkiego, ale strona merytoryczna to jest klapa, kompletna klapa.
Pierwsza sprawa to wydaje mi się, że nie jest dobrze mówić o osobach, które nie są obecne. W związku z tym niech pani zada pytania, jeżeli starosta będzie, no bo to wydaje mi się, że będzie bardziej prawidłowo. No, będę bronił, właśnie bo sama pani przed chwilą udowodniła pytaniami, że dostarczamy pani masę informacji. Badanie ankietowe zadowolenia klientów, ma pani informację, że nie ma badania. To jest informacja bardzo konkretna. No możemy pani opisać, że nie było, dlaczego szukać. Inkubator przedsiębiorczości w 2013, kiedy ten program tworzyliśmy, wydawało nam się, że ten inkubator przedsiębiorczości jest narzędziem do pobudzenia przedsiębiorczości wśród powiatowych przedsiębiorców. Z czasem to jest zweryfikowane. Dzisiaj nie ma potrzeby w mojej ocenie powoływania inkubatora przedsiębiorczości. Ta dyskusja się toczyła wielokrotnie na różnych spotkaniach. W związku z tym wykazujemy pani, że nie powołano tego inkubatora. No, może pani uważać, że to jest źle, ale naprawdę... No, dobrze, ma pani to na bazie tych informacji, ten wniosek pani wyciąga. Razem bezpieczniej, jeżeli te programy, które są takie w ogóle duże programy sektorowe, tak bym powiedział, one są osobno sprawozdane. Tu jest tylko informacja, czy sprawozdanie było, czy nie było. Czy program powstał, czy nie powstał, jeżeli miał powstać. To jest tego typu informacja. Ale już rzeczowa dyskusja nad poszczególnymi działaniami w programach sektorowych odbywa się przy osobnych sprawozdaniach nad tym. No i agregat, no tak, agregat ze względu, no bo tu w końcu trzeba powiedzieć, no brak środków w budżecie, no do dzisiaj nie zakupiono. Jest pytanie inne, czy ten agregat jest dzisiaj niezbędny, ale to jest pytanie znów do Wydziału Merytorycznego, bo wydaje mi się, że też to się cały czas zmienia. W związku z tym proszę popatrzeć przychylnie, bo wydaje mi się, że jednak dostarczamy pani tych informacji. Nie będę na siłę panią przekonywał, aczkolwiek uważam, że i wiem, ile pracy kosztuje to, żeby przygotować. Wydaje mi się, że ta idea, która na samym początku w 2013 roku się urodziła, żeby pokazywać dane historyczne, móc to porównywać, oceniać trendy, jest w pełni jakby tutaj oddana.
Tylko krótko odniosę się do informacji dotyczącej rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Tej rezerwy nie możemy użyć do żadnych działań związanych z czynnościami zakupowymi czy innymi wydatkami, które nie są związane z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludności. Czyli gdyby zaszła sytuacja, tak jak był ten lockout, że nagle odłączono nas od prądu tutaj w Koleniowie, to wtedy ewentualnie tą rezerwę na zakup tego agregatu moglibyśmy wykorzystać. W momencie, kiedy nie ma przesłanek do tego, albo może inaczej, osoby do tego upoważnione, czyli wojewoda nie ogłosi stanu klęski żywiołowej, to my po prostu tej rezerwy ruszyć nie możemy. To jest pozycja budżetowa martwa. Na początku jeszcze nam pozwalano wraz z upływem roku, tak, korzystać z tej rezerwy i w grudniu ją likwidować po to, żeby móc wydatkować te środki. W tej chwili nie ma takiej możliwości, po prostu musi zaistnieć przesłanka do tego, aby określić, że na danym terenie zaistniała sytuacja kryzysowa, aby móc te środki wykorzystać. Czyli no, mówię, zdarzyło się trzęsienie ziemi, zalało nas, nastąpiło, nie wiem, wylanie jakichś środków, czy no blokał, tak, że nie mamy dopływu prądu, a funkcjonować musimy. Tak? To są te sytuacje, które wymienia ustawa.
To w takim razie w jaki sposób wykorzystywane są te pieniądze? Mówi pan, że na zakupowo to nie, to jak? Martwe?
te pieniądze nigdy nie są wykorzystywane, dopóki nie znajdzie sytuacja kryzysowa. Tak jak mówię, to jest pozycja martwa budżetowa, która musi być zamrożona do 31 grudnia. Gdyby 31 grudnia, no nie wiem, zdarzyło się coś na terenie naszego powiatu, które wymagałoby uruchomienia straży ponadstandardowej, tak? Czyli na przykład no, mielibyśmy zatopienie czegoś, to wtedy te środki wydatkujemy na to, żeby uruchomić środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się tego negatywnego zjawiska. Tylko wtedy.
A panie skarbniku, a wysokość tej rezerwy to jest określana odgórnie? Czy to my tutaj sami w budżecie naszym decydujemy?
Generalnie rzecz biorąc, ustawa mówi, ile minimalnie musimy zabezpieczyć, czyli to wynika z naszych wydatków bieżących, pomniejszonych o wydatki na płace i kilka innych elementów, które wymienia ustawa. Nie mniej niż 0,5 tej kwoty, tak? Czyli musimy zabezpieczyć odpowiednią wysokość tych środków. No generalnie mamy około 150 tysięcy od dłuższego czasu. Niemniej jednak te środki musimy jakby blokować po to, żeby gdyby coś się zdarzyło, no to trzeba zapłacić straży za interwencję czy wypłacić odszkodowania tym poszkodowanym po to, żeby zabezpieczyć ich byt czy zabezpieczyć na przykład pomieszczenia do przesiedlenia ich, tak, czy inne elementy.
Ja chciałam dopowiedzieć tylko, że takim przykładem właśnie tej niemocy samorządu w kwestii wydatkowania środków jest chociażby spotkanie, które odbyło się 7 marca na prośbę wojewódzkiego inspektora sanitarnego w kwestii dopracowania albo raczej opracowania procedur działania w przypadku wysoce zakaźnych chorób w związku z tym, że mamy lotnisko w Goleniowie. Ja tam pozwoliłam sobie, jakby konkluzja była taka, a to kupcie. Ja sobie pozwoliłam zadać pytanie panu dyrektorowi wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, a przepraszam, a za co my mamy to wszystko kupić? Bo łatwo jest powiedzieć, kupcie kombinezony do ochrony biologicznej, tak? Bo my tutaj mówimy o chorobach typu Ebola, tudzież innych, tak? Gdzie wiemy, że żaden kierowca nie odbierze nam i nie przewiezie do miejsc kwarantanny osób podejrzanych o taką chorobę i jeżeli my go nie zaopatrzymy i nie zabezpieczymy, tak? Specjalistyczny sprzęt, no i padło słowo to kupcie. To ja bym bardzo prosiła, żeby może wojewoda podjął jakieś działania na szczeblu wyższym, tak? Wiadomo, w celach zmian legislacyjnych, które pozwoliłaby nam przynajmniej ułamek tej rezerwy wydać na cele inwestycyjne, tak? Czyli żeby zainwestować w to bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim to jest niezbędne. Mówię, no nawet jakiś procent określić ustawowo. No i pan dyrektor powiedział, że oni również piszą jakby w strukturach wyżej o środki i od dłuższego czasu jakby nic w tej kwestii się nie dzieje. Bo proszę Państwa, jeśli to musi być w zasobach zwanych dokumentem, to prosiłabym także o poprawienie błędów językowych. Różnych. Jest ich mnóstwo tutaj. Na stronie 32, tak, z brzegu. Wysokość nakładu na doposażenie jednostek oświatowych razem pisane. Potem komentarz wysokości nakładów wyniósł na tą kwotę, nie na tę kwotę. Potem jest na 33, ale to pierwsze z brzegu przykłady. Zdawalność egzaminów maturalnych w latach 2010-2013 w nagłówku. ITP, ITD, także nie wiem, w czyich to rękach było, kto to weryfikował, kto sprawdzał. Ja bym się pod tym nie podpisała. Dziękuję. Tak, też i w wykresach, i w opisówce, i
w tekście też.
W tekście.
Dziękuję pani radnej. Czy jeszcze ktoś z kolegów, koleżanek chce zabrać głos w tej kwestii?
Panie przewodniczący, więc ja nie mogę tak autorytatywnie się wypowiedzieć na temat tego materiału, gdyż nie uczestniczyłem w jego przygotowaniu, czyli w przygotowaniu tego programu polityki. No ale tu koleżanka Paryniarz brała w nim czynny udział, jak wiemy, w związku z tym jej opinię co do tego sprawozdania za konkretnie za rok 17, no są, wydaje mi się, bardzo miarodajne. Żeby poprawić nastrój, no jednak zwrócę uwagę na to, że jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, a w tym w celu, cel operacyjny, jakim jest w tej celu strategicznym poprawa jakości świadczonych usług medycznych, to w tym materiale jest znacznie więcej informacji niż w opinii, niż w informacji, jaką przekazała nam prezes Szpitalnego Centrum Medycznego. Także tu uzupełnia, że tak powiem, pan informację dotyczącego Szpitalnego Centrum Medycznego. Dotychczas, od momentu, kiedy pani prezes została panią prezes Szpitalnego Centrum Medycznego, trudno się doprosić o informacje, które byłyby, że tak powiem, niezbędne. Tutaj to przynajmniej ogólnie jest wpisane. A co do tematu, który poruszyła pani, no jest to, ale jest jeszcze tam odnośnie poprawy jakości świadczonych usług, konsultacje udzielone w punktach uzależnień i tak dalej. No są to dane, które dalej jest ilość udzielonych na terenie powiatu specjalistycznych usług medycznych przez Szpitalne Centrum Medyczne. O tych pracowniach, o których pani wspominała dyrektor, a nie wymieniła, także no jest, przynajmniej dla mnie w tym momencie jest to poszerzenie mojej wiedzy na temat Szpitalnego Centrum Medycznego, bo niestety te informacje dotychczas przekazane przez panią prezes były bardzo skąpe. Tym niemniej jednak myślę, że pani Danuta, która od początku nad tym materiałem pracowała, tą swoją opinię wyraziła w sposób obiektywny i ja myślę, że w pełni bym tutaj brał pod uwagę to, co zostało przez nią powiedziane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przejdźmy do głosowania nad tym programem polityki rozwoju powiatu goleniowskiego, przedstawionego przez pana dyrektora Mitułę. Zapytuję, kto jest za przyjęciem tego programu? Proszę o podniesienie ręki. Raz. Jakby zwał. Wiemy, w czym rzecz. Sprawozdanie z realizacji programu. Kto jest za? Jeden głos. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał? Raz. Proszę państwa, do wiadomości, żeśmy przyjęli. I to na tym nasza rola przy omawianiu tego sprawozdania się kończy. Dziękuję dyrektorze, dziękuję panu za wyjaśnienia. A my przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki państwowego w Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O, pani dyrektor Jaworska się dzisiaj naczekała. Proszę pani dyrektor. Oddaję pani głos.
Bardzo dziękuję. Proszę państwa, dostaliśmy informację Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz dokonał podziału środków PFRON na rok 2018 i uzyskaliśmy informację, że powiat goleniowski bieżące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w bieżącym roku otrzymał środki w wysokości 1 092 013 zł. I proszę państwa, jest to mniej więcej na poziomie roku 2015, bowiem w 16 i 17 mieliśmy mniej i mamy w bieżącym roku 28 340 tysięcy więcej niż to było w roku ubiegłym i biorąc pod uwagę potrzeby, to dalej jest bardzo, bardzo cieniutko. My spotkaliśmy się z Powiatową Społeczną Radą do spraw osób niepełnosprawnych, z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i ten projekt uchwały jest efektem dyskusji, które toczyły się na tym spotkaniu. Proszę państwa, na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej tutaj proponujemy stosunkowo niewielkie środki. Pani dyrektor po prostu ma pieniądze na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych pochodzące z innych źródeł. I tutaj zostało unijnych, tak. I tutaj zaproponowano zostało 63 783 na instrumenty rynku pracy i tylko 1500 zł na przekwalifikowania zawodowe. Zabezpiecza te potrzeby, nie ma wniosków na dzisiaj. No, mamy nadzieję, że nawet te środki nie w całości zostaną wydatkowane. Ale wracamy może do rehabilitacji społecznej. Proszę Państwa, na WTZ te środki muszą być w takiej wysokości, jak to ustawa stanowi, czyli na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych, 479 880. Na pozostałe zadania pozostaje kwota tylko 612 133. Jest propozycja, by na turnusy rehabilitacyjne była to kwota 150 tysięcy. No, różne są teorie. Niektórym się wydaje, że może turnusy to całkiem można by było z nich zrezygnować, a środki przeznaczyć na inne zadania. Niemniej jednak proszę pamiętać, że też dla wielu osób jest to jedyna szansa na jakąś rehabilitację społeczną. Jest to jedyna możliwość wyjścia z domu. W ramach tych środków jest udzielane dofinansowanie również na rzecz dzieci i ich opiekunów. Pamiętajmy też, że osoby niepełnosprawne no mają bardzo ograniczone dochody i średnie bardzo możliwości uczestnictwa w rehabilitacji. No i zadanie, które spędza sens oczu wszystkim chyba, to są sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze. Proponujemy tutaj 302 850. Pragnę zwrócić uwagę, że niezrealizowanych, nie udzieliliśmy dofinansowania w roku ubiegłym. Generalnie to było około 130 tysięcy, czyli faktury z ubiegłego roku przeszły na ten rok. I w tym roku w ramach tegorocznego budżetu będziemy udzielać dofinansowania. Także przy założeniu, że to będzie 302 tysiące, to możemy szacować, że nie udzielimy dofinansowania na około 150-200 tysięcy w tym roku. Wcześniej w tym roku. Wcześniej, kwiecień, maj. Teraz mówię, 15 marca zaczniemy, no to myślę tak na 1,5-2 miesiące maksymalnie, nie? Bo tu są i aparaty słuchowe, i wózki inwalidzkie, i różne protezy, no i pieluchomajtki, te takie, te pieluchomajtki, mówię, bo jak my przestajemy udzielać dofinansowania w połowie roku, to te osoby naprawdę mają ograniczone możliwości zakupu tych pieluchomajtek, a tam w ramach własnych, my to w przyszłym roku zrefundujemy, ale to jest około 100 zł miesięcznie, 80. Bariery architektoniczne. Na 21 lutego mieliśmy zapotrzebowanie na 146 164. Są to szacunki osób niepełnosprawnych. Tak, no, to nie jest poparte żadnymi jeszcze dokumentacjami. My proponujemy 90 tysięcy. W ramach 90 tysięcy, no nie oszukujmy się, to zostaną zrealizowane wyłącznie wnioski osób na wózkach inwalidzkich i te, które mają taką najgorszą sytuację osobistą, czyli najniższe dochody, zamieszkiwanie z innymi osobami niepełnosprawnymi. Zasady przyznawania tych dofinansowań są określone uchwałą zarządu powiatu. Sport, kultura. Tutaj się i Rada, i wszyscy zastanawialiśmy mocno. Zapotrzebowanie 17 034 zł. Proponuje się 4 tysiące, to znaczy po 1000 zł na każdego wnioskodawcę. Niektóre z organizacji pozarządowych składały więcej wniosków, niektóre po jednym wniosku. No jest propozycja, żeby każda organizacja dostała po 1000 zł w dofinansowanie i się wypowiedziała, na jakie zadanie przeznaczy te pieniądze. No i pozostają zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, tak, o których już Państwu mówiłam. No, zarząd taką informację przedkłada, taki projekt uchwały, projekt ten uzyskał pozytywną opinię Rady i tak się wydaje, że to jest takie optymalne najbardziej, ale najbliższe. No, nie mamy innej propozycji, na pewno nie zabezpieczymy wszystkich potrzeb, no nie ma takiej opcji po prostu. Miejmy tylko nadzieję, proszę Państwa, że nie zdarzy się sytuacja jakaś zaszła w roku ubiegłym, na pewno Państwo pamiętają, że mamy październik i się okazuje, że dane w oparciu, o które dokonano podziału tych środków, okazały się nieprawidłowe i powiatowi gołębiowskiemu tam chyba było 17 tysięcy obcięto. Także dobrze, że my nie mieliśmy wykorzystanych jeszcze środków, bo w przeciwnym wypadku, gdyby były, to chyba powiat musiałby dołożyć te pieniądze, żeby do PFRON-u zwrócić.
Dziękuję pani dyrektor. Czy są pytania, proszę państwa? Pani Terenia, proszę.
panie dyrektorze, to ja mam zapytanie. Proszę powiedzieć, jaka była kwota w ubiegłym roku w temacie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych? Bo obecnie jest to 50 tysięcy. W ubiegłym roku jaka była kwota?
W ubiegłym roku było 171, proszę Państwa, w 16 65 tysięcy, w 15 97.
Czyli w ubiegłym roku była wyższa kwota na turnusy, z tego wynika?
Tak, wyższa. Była wyższa o 21 tysięcy, a zadziało się tak dlatego, że proszę Państwa, proszę zważyć, że w latach poprzednich środki zabezpieczone na realizację tego zadania pokrywały tylko potrzeby dzieci. Osoby niedorosłe nie otrzymywały. Także przez wiele lat osoby nawet ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie uzyskiwały dofinansowania. Stąd była decyzja Rady Powiatu, żeby w 2017 roku przynajmniej osoby, które nie jeździły, te, które mają znaczny stopień niepełnosprawności od wielu lat i nie rehabilitowały się, żeby miały szansę pojechania na turnus.
A osoby, które uczestniczyły, korzystały z turnusu w ubiegłym roku rehabilitacyjnego, czy mogą w tym roku składać podanie?
Proszę Państwa, oczywiście, że wnioski mogą składać może składać każdy. Przypomnę Państwu tylko, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w powiecie goleniowskim, biorąc pod uwagę, że środki finansowe na realizację zadania są niewystarczające, jest przyjęta zasada, że w pierwszej kolejności dzieci plus ich opiekunowie, następnie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie były w ubiegłym roku, następnie ze znacznym, które były w ubiegłym roku, później z umiarkowanym, które nie były w ubiegłym roku, później trochę były i później lekkie. Na ile wystarczy? My jeszcze nie rozpatrujemy wniosków. 15 marca dopiero będzie, nie, no składanie jest przez cały rok, ale 15 marca będzie uchwała Rady Powiatu. Po dacie 15 marca będziemy mieli zablokowane środki, żeby realizować to zadanie. Stąd po 15 marca weźmiemy wszystkie wnioski, które do tej daty wpłynęły do PCPR-u i będziemy indywidualnie analizować. Właśnie pod kątem najpierw dzieci, tak jak powiedziałam, później ze znacznym, którzy nie byli w ubiegłym roku, później którzy byli, później umiarkowane, lekkie, tak do wyczerpania środków. Ale no nie wiem, czy do umiarkowanego dojdziemy po prostu.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Nie widać, nie słychać. Panie dyrektor, dziękuję za wyjaśnienia. A nas proszę o przegłosowanie uchwały dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały przedstawionego nam przez Panią? Jednogłośnie. Dziękuję Państwu serdecznie. Jednogłośnie mieliśmy. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Dyrektor. Już poszła. Nie, jest jeszcze Krysia. Dziękujemy Krysiu. Do widzenia Ci. Proszę Państwa, 9 punkt. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. To już pewnie Pan Skarbnik wszystko nam powie, w czym rzecz. Słuchamy.
Ja od razu omówię w pakiecie obie uchwały, bo one dotyczą tego samego. Jedna to jest zmiana budżetu wywołana jakby koniecznością dostosowania harmonogramu wydatków środków z tak zwanego kontraktu terytorialnego. No i oczywiście najbardziej nieprzyjemnej rzeczy, którą Państwo dostaliście w materiałach, to znaczy obniżenie subwencji oświatowej o ponad 418 tysięcy. Mam nadzieję, że te pieniądze w kwietniu wrócą wraz z zapowiedzianymi podwyżkami o 5% dla kwoty bazowej dla nauczycieli, bo może to spowodować ogromne napięcia w budżetach jednostek oświatowych. Niemniej jednak no, nie ma informacji o tym, a w lutym nam te 418 tysięcy zabrano. Głównie dotyczy to szkoły muzycznej, bo tam ponad 130 tysięcy z tej szkoły nam zabrano. Nie wiem, z czego to wynika, jeszcze będę to analizował. Druga rzecz to oczywiście niewielki dochód wykazany przez jedną z jednostek. Otrzymali
odszkodowanie i te środki należy przeznaczyć na odkupienie tego, co uległo zniszczeniu. No i ten kontrakt samorządowy, o którym mówię, kwestia jest, że rozstrzygnęliśmy przetarg na rozbudowę i remont zespołu szkół ponadgimnazjalnych. No, w wyniku analizy przetargowej musieliśmy zwiększyć ogólną kwotę wydatków na to przedsięwzięcie z jednej strony i z drugiej właściwie ustalić harmonogram dochodów, które możemy uzyskać z RPO, bo mamy w umowie wpisane refundacja, więc najpierw musimy zapłacić, a później wnioskować i czekać 90 dni na kontrolę prawidłowości dokonanych wydatków, a później zwrot. W związku z tym musieliśmy obniżyć dochody, jak również kwotę, którą jesteśmy w stanie, czy będziemy w stanie wydać na to przedsięwzięcie w ciągu roku. To spowodowało, że również wieloletnia prognoza musiała ulec zmianie. Zarówno globalny limit, jak i kwoty limitów na rok 2018 i 2019 dopasowaliśmy. W związku z tym, że na ten rok zmniejszamy wielkość wydatków, to również, jak Państwo zauważyliście, maleje nam deficyt, a tym samym wielkość środków zaangażowanych po stronie przychodów, którą musimy zrealizować po to, żeby uzupełnić budżet. A gdyby były jakieś konkretne pytania dotyczące jednej lub drugiej uchwały, to chętnie odpowiem.
Panie skarbniku, to mamy rozumieć, że z autopoprawką. To jest ta z autopoprawką, ten projekt uchwały z autopoprawką.
Mieliśmy bardzo mało czasu na opracowanie tego i staraliśmy się, żeby nie wprowadzać tego materiału na samą sesję, a na komisję. Bardzo się śpieszyliśmy, jeżeli byłyby jakieś potknięcia językowe, to bardzo przepraszam, będziemy starali się to czytać i poprawić przed sesją. Pisaliśmy to bardzo szybko po to, żeby no naprawdę mieć rzeczywisty przegląd budżetu i wieloletniej prognozy po to, żeby no pilnować wykonania tego budżetu w następnych miesiącach.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy w tej kwestii mamy pytania, proszę państwa? Pani Terenia, proszę.
Panie skarbniku, mam tutaj zapytanie, zadanie inwestycyjne w 2018 roku i tutaj jest takie zadanie, które jest bardzo istotne, mianowicie dotyczy dróg, drogi, opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej numer 4133Z na odcinku Łożnica, Żółwia-Błoć, na odcinku niewiadomo Żółwia-Błoć i łączna kwota jest 7 milionów. I czy ta kwota będzie zabezpieczona? Jest? Dziękuję. Nie ma.
Mamy, tak? Jeżeli chodzi o łączną kwotę, to jest kwota, która została oszacowana przez Wydział Dróg, a jak pani widzi, rok budżetowy 2018, następna kolumna mówi o zabezpieczonych środkach, tak? To jest plan finansowy, w związku z tym na pewno na ten rok tej kwoty zabezpieczonej nie ma i nie będzie, generalnie rzecz biorąc, bo na razie jeszcze nie mamy dokumentacji, tak, na tą drogę. Jeszcze raz.
Ale całej kwoty brak, prawda? A część może, część kwoty z tej kwoty 7 milionów, jaką Państwo dysponujecie kwotą, jaka jest możliwa na ten dzień? Dziękuję. 150.
To jest projekt. Jest wymienione w pozycji, tak jak mówię, tej drugiej kolumny, to jest kwota maksymalna zabezpieczona, znaczy kwota zabezpieczona w budżecie i ona dotyczy dokumentacji, tak? Także na realizację nie ma, bo po pierwsze nie znamy dokładnej kwoty. To jest kwota oszacowania. Dwa, z dokumentacji wynika, ile powinniśmy zabezpieczyć, żeby móc przeprowadzić przetarg. Na dzień dzisiejszy nie ma tej dokumentacji, nie ma kosztorysu, w związku z tym trudno cokolwiek planować. To raz. Dwa, jeżeli jeszcze, nie wiem, musiałbym zapytać dyrektora Wydziału Dróg, kiedy będzie ta dokumentacja, to wtedy musielibyśmy się przymierzyć do tworzenia budżetu, tak? Na dzień dzisiejszy nie mamy źródeł dofinansowania, a rezerwa inwestycyjna na dzień dzisiejszy to jest 1 800 000 z groszami. Tam mamy na końcu tą pozycję 1 756 739 zł. I to jest kwota, którą praktycznie rzecz biorąc musimy trzymać jak najdłużej w związku z niepewnością dochodu. Tak? Także nie ma możliwości spięcia budżetowego tej inwestycji, jak i kilku innych, które są tutaj wymienione, o których długo się mówiło i które są tylko pozycjami dotyczącymi tworzenia dokumentacji. Bo ta droga, jak pani pamięta, miała być wykonana w kooperacji z marszałkiem i tutaj cały czas czekamy na ostateczną informację, jaka będzie wysokość dofinansowania. Z tego co wiem, no, jesteśmy już po terminie składania wniosku. Do 31 marca ma być złożona pełna dokumentacja, a ostatnia informacja na zarządzie dotycząca terminu wykonania dokumentacji jest wskazana na czerwiec, więc prawdopodobnie z winy wykonawcy dokumentacji nie będziemy mogli aplikować o środki u marszałka. Także to też jest problem ze sfinansowaniem, tak? A poza tym, tak jak mówię, nawet gdybyśmy dostali te obiecane 3 miliony, to brakuje 4.
Radna, proszę pani, Danusiu.
Panie skarbniku, jeśli mogę też zapytać, tak? Na ostatniej stronie w tabeli dotyczącej zadań inwestycyjnych w pozycji 21 jest mowa o termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Dotyczy zespołu szkół nr 1 w Goleniowie przy Niepodległości, że łączne nakłady finansowe 1 210 170 zł i cała dotacja pochodzi z Urzędu Gminy Goleniów. Co to za szczęście nas spotkało, że nasza placówka oświatowa jest dotowana przez Urząd Gminy Goleniów.
Dobry
To jest regulacja zobowiązań gminy. My im dofinansowaliśmy przebudowę ulicy Maszewskiej, tak? Pamięta pani tą dotację z zeszłego roku, 1 210 000. W tamtym roku nie wykorzystaliśmy dotacji, którą oni nam przyznali, bo te 1 210 000 miało być wbudowane w ten program GIS-owski, z którego w końcu musieliśmy się wycofać, bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wyznaczał nam tak nierealne terminy wykonania, że sam proces przetargowy nie mógł być wykonany. Oni nam dawali aneks na 3 miesiące, żeby przeprowadzić działania termomodernizacyjne, które opierały się w głównej mierze na pożyczce, która miała być od nich jakby udzielona powiatowi na te przedsięwzięcia, miały być udzielone dopiero później. W związku z tym brak finansowania powodował, że my nie zgadzaliśmy się na podpisanie kolejnego aneksu fikcyjnego, który powodowałby, że oni po swojej stronie jakby mieli środki zaangażowane, ale my z nich nie mogliśmy korzystać. W związku z tym umówiliśmy się, że gmina nam to odda w tym roku i w tym roku przetarg został zrealizowany, rozstrzygnięty i te działania są wykonywane. Nie jest to specjalna hojność gminy, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Jest to realizacja umowy, która została sfinansowana ze strony powiatów w zeszłym roku, a oni nam oddali w tym roku. Tak, w tamtym roku zrealizowaliśmy my dotację na inwestycję drogową. Dzięki temu gmina pozyskała znaczne środki z tej sławetnej kiedyś schechtynówki, a teraz programu przebudowy dróg lokalnych, tak? I ta inwestycja została jakby przeprowadzona i no, trzeba się cieszyć, że została, bo to jest droga wyprowadzająca jakby ruch z Goleniowa. W związku z tym no, uważamy, że ta kooperacja ma sens, dopóki nie żaden z podmiotów nie traci, tak?
Przepraszam. O hojność to ich nie podejrzewamy, ale ważne, że oddają to, co nam są winni. Czy jeszcze są pytania? Jeśli nie, proszę Państwa, Ten projekt uchwały z autopoprawką głosujemy, dotyczący zmiany w budżecie powiatu goleniowskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję Państwu, dziękuję Panu Skarbnikowi za wyjaśnienia, za... I ostatni projekt uchwały dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej. To już Pan Skarbnik wspominał. Bardzo proszę.
No, teraz zauważyłem, że nie skserowała się strona z uzasadnieniem, ja je Państwu w czwartek położę, tak? Przepraszam bardzo. Chodzi o to, że właśnie ten nowy harmonogram realizacji zadania wymusił na nas zmianę wieloletniej prognozy, żebyśmy te limity na dwa lata mieli, żeby można było rozstrzygnąć przetarg, tak?
Uchwały już znamy. Panią sekretarz zobowiązujemy, żeby nam te uzasadnienia w czwartek dostarczyć. To pan skarbnik. A resztę państwa proszę, żeby do radnych to dotarło. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za? Po wyjaśnieniach pana skarbnika za tym, żeby przyjąć ten projekt uchwały, proszę o podniesienie ręki. Nie zauważyłem. Bądźcie Państwo tak łaskawi jeszcze raz. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu Skarbnikowi. Proszę Państwa, dobiliśmy do brzegu. Sprawozdanie to będzie na sesji omawiane. Zamykam obrady. Dziękuję Państwu serdecznie za wytrwałość, za cierpliwość, za konkretne i rzeczowe pytania. Panu skarbnikowi, pani sekretarz, również dziękuję. Żegnam Państwa, dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.